zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany i temat już poruszany w telewizji Trwam po godzinie 18.15. Religijność i patriotyzm Romualda Traugutta. Nasi goście w studio, bardzo serdecznie witamy. Pan profesor, doktor habilitowany Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witamy panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Witam. I pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Bender, Katolicki Uniwersytet Lubelski, wieloletni wykładowca historii, no i także Wyższa Szkoła teraz Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Kłania się panie profesorze, witamy, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Tak.
I drogi słuchacze ojca.
Był jeszcze w zapowiedzi pan profesor Wiesław Jan Wysocki, ale choroba niestety przeszkodziła, mówiąc prosto. Ale pozdrawiamy pana profesora, życzymy zdrowia i myślę, że kiedyś jeszcze się spotkamy na ciekawy temat rozmawiając. Religijność i patriotyzm Romualda Traugutta tytułem wstępu dla tych słuchaczy, którzy nie śledzili nas w telewizji, a żeby wiedzieli, w jakich ramach się mieścimy. Bo wiadomo, powstanie styczniowe, każdy chyba Polak wie, o co chodzi. Romuald Traugutt też, myślę, wszyscy powinni wiedzieć, kto to był. A teraz przypatrujemy się z bliska tej stronie religijnej, a zarazem patriotycznej tej postaci. Kto zaczyna, kto rozpoczyna? Pan profesor.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, jeśli idzie o Romualda Traugutta, to rzeczywiście u niego się łączą ze sobą te dwa momenty. Religijność, ogromna, głęboka religijność i patriotyzm taki, za które oddał życie, powieszony haniebnie, zwłaszcza to dla wojskowego, to jest problem, w Warszawie na stokach Cytadeli. Romuald Traugutt, o nim powiedział ojciec, ksiądz Józef Jarzębowski, Marianin, człowiek, który znaczną część życia poświęcił zbieraniu przekazów źródłowych o życiu Romualda Traugutta. Powiedział: Miles Christi, książę niezłomny insurekcyjnej Polski. Jeden z najwybitniejszych, właściwie znakomity historyk, jeśli idzie o epokę powstania styczniowego, z którego my wszyscy jesteśmy prawie, profesor Stefan Kieniewicz stwierdził: negatywne oceny Traugutta z ust współczesnych albo potomnych dadzą się policzyć na palcach. Był to w związku z tym postacią z ogromnych wymiarów i ten Romuald Traugutt i szkoda, że dzisiaj się prawie że przemilcza. Szkoda, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie ogłosił roku w 2013 rokiem powstania styczniowego, mimo że zrobili to Litwini, którzy uważają, że jest to czas, który również był istotny i dla narodu Litwy również współczesnej. Tam Sejm uchwalił budżet specjalny, zobowiązał premiera do jego wydatkowania, a ministra do wykazania 20 paru różnych uroczystości poświęconych powstaniu styczniowemu. A powstanie styczniowe u każdego z nas, drodzy słuchacze, no to jeśli idzie o najbardziej eminentne postaci, to jest Romuald Traugutt. I u współczesnych potomnych tylko na palcach można policzyć jakieś ujemne oceny. Wszędzie to są zgodnym chórem wypowiadane momenty dotyczące jego bohaterstwa jako człowieka powstania styczniowego. Urodził się Romuald Traugutt 16 stycznia 1826 roku w Szostakowie, odległym od kilka kilometrów od Brześcia nad Bugiem, tuż na skraju Puszczy Białowieskiej. Ochrzcił go kapłan unicki, ksiądz Pęski, unicki, czyli w katolicki obrządu, ale on był i pozostał Traugut zawsze w obrządku katolikiem, obrządku łacińskiego, chociaż ochrzczony był w pobliskich cerkiewnikach. Być może było najbliżej, to ciągle są hipotezy, dla z małym dzieckiem zjawienia się w zimie do kościoła. Jego ojciec Ludwik, w pełni Polak i patriota, katolik, był wnukiem przybysza Saksonii. Administrował majątkiem wówczas. Matka Alojza z Błockich zmarła, gdy Romuald miał zaledwie 2 lata. Ojciec ożenił się powtórnie i Traugut w związku z tym, żeby mieć łączność z rodziną, swojej poprzedniej żony, a z matką Romualda, gdy się ponownie ożenił, to wychowaniem zajęła się Justyna Błocka, właśnie matka, czyli babka Romualda Traugutta, wzięła na wnuka do siebie i tam go wychowywała. Babka była osoba głęboko religijna, wszczepiła na wnukowi mocne zasady religijne i moralne, tak charakterystyczne w jego późniejszym życiu. A w późniejszym życiu, czyli życiu wojskowego, bo służba wojskowa pochłonęła magna pars życia Romualda Traugutta.
Czyli większą część. Bo tu tak. Widzę, że pan profesor Janusz Dziąkowski ma ochotę
już. Dodam i chcę tutaj powiedzieć, w związku z tym o tej religijności, pozwolicie, drodzy słuchacze, będziemy mówili tak. W trakcie przedstawiania w działalności powstańczej przez Romualda Traugutta, bo trudno jedno od drugiego oddzielać. Pan profesor zechce tę rzecz militarną, powstańczą rozpocząć.
No, dziękuję bardzo. Właśnie może zacznijmy od przedstawienia Romualda Traugutta w tej epoce, w jego otoczeniu i w tym, co mógł wówczas robić młody chłopak, Polak, patriota, który wstępuje w życie dorosłe. Jakie przed nim były perspektywy? Zwłaszcza przed człowiekiem, który chciał się uczyć. Romuald Traugut miał talenty techniczne i chciał się w tym kierunku kształcić. Dla Polaka no, były właściwie 2 możliwości. Jedna, wyjazd za granicę. Najczęściej wyjeżdżano do Francji, później do Galicji, jak było bliżej, ale to już w epoce Franciszka Józefa, tej późniejszej, kiedy już w Austrii zapanowała Oldwilsz. To się wiązało z koniecznością posiadania większych pieniędzy. Drugi sposób to zostać w cesarstwie rosyjskim i tu próbować zdobyć wykształcenie. Problem polegał na tym, że no cóż, szkół nie było za dużo, a to, co można było osiągnąć, to znaczy wstąpić do wojska i jednocześnie mieć utrzymanie, co było dosyć ważną rzeczą, i możliwość kształcenia się. Polacy z różnych powodów wybierali służbę wojskową. Nie tylko Romuald Traugut to wybrał. Wybrało wielu, wielu oficerów, których później widzimy.
40% Polaków było w akademiach sztabu generalnego.
Prawda? Wysoko dochodzili.
Podoficerów 70% nawet.
Właśnie tak. To, więc to też warto podkreślić, że Polacy byli cenieni w armii. Byli cenieni w armii za co? Za inteligencję, za umiejętność kształcenia się, za obowiązkowość, za to, że rzadko ulegali korupcji w takim rozmiarach jak Rosjanie. Jednym słowem, ceniono tych oficerów i nie zamykano Polakom drogi do kariery wojskowej, no pod warunkiem, że ona będzie w armii rosyjskiej robiona. Liczono na to, że będą się rusyfikowali. Będą wychodzili w głębi Rosji, być może za prawosławne małżonki. Przepis był taki, że jeżeli katolik wychodzi za prawosławnego czy prawosławną, to wtedy dzieci są obowiązkowo wychowywane w duchu prawosławnym. Rodzina się rozpływa, rusyfikuje i w ten sposób to była też metoda rusyfikacji. Na szczęście niewielu jej ulegało. Otóż Romuald Traugut w latach 40. no właśnie wybrał tę drogę, którą wybierało wielu, nie dlatego, że nie byli patriotami, tylko dlatego, że była to droga dostępna wtedy.
Oraz groziło 25 lat.
No a gdyby na przykład nie poszedł do wojska, a w tak zwanej komisji wojskowej z takiego wielkiego bębna, gdzie wrzucano wszystkie kulki z nazwiskami wszystkich poborowych z danego rejonu i wyciągnięto jego nazwisko, to już nie szedł do szkoły wojskowej, tylko szedł na 25 lat jako rejadowy, jako szeregowiec. No i już jego życie było bardzo ciężkie, awansować mógł co najwyżej do podoficera, no i już lepiej nie mówić, co tam musiał przechodzić. No w każdym razie szlachta, Romuald Traugut uważał się za szlachcica, rodzina też uważała się, zresztą był spokrewniony z rodem książąt szujskich przez swoją matkę.
Po matce,
tak, no ale jednak tak, była tak, ta błękitna tak, krew, tak. Oczywiście. Wybrał tą karierę wojskową. I widzimy go w roku 44, jak zdaje egzaminy i wstępuje oczywiście do wojsk technicznych, bo jemu chodziło o tą technikę, o te wykształcenie techniczne. Służy na Podlasiu, w Żelechowie, w trzecim batalionie saperów, czy też
połowie
wojsk
drogi
technicznych.
Z Warszawy do Lubina.
No o, to pan profesor wie najlepiej, bo wielokrotnie tę drogę
tak jest.
Przebywał. Odwiedza Warszawę przy okazji. Tutaj pozna swoją pierwszą żonę, wielką miłość, Annę Pitiel, córkę warszawskiego jubilera, z którą spędzi niewiele, ale pięknych lat. Jeszcze do tego przejdziemy, bo to odegra rolę znaczącą w jego życiu. I cóż taki człowiek jak Traugut mógł zrobić w armii rosyjskiej? Nie pił, nie palił, unikał hazardu, był w sobie zamknięty, towarzysko się nie udzielał specjalnie, spokojny, opanowany. Armia rosyjska kochała takich, którzy potrafili się zabawić, którzy dużo wypili. Wiele krążyło opowieści, co potrafią robić oficerowie, ile wypić. I to otwierało drogę do awansu. No taka to była armia. Był kult niekompetencji, a z drugiej strony właśnie kult takich ludzi, którzy potrafili w szerokim geście wszystko robić. Romuald Traugut taki nie był. I wydawałoby się, że właściwie jego kariera wojskowa będzie dosyć ograniczona. No niewiele jako Polak zrobi, jako ten, który właśnie nie pije, nie udziela się. Tymczasem ujął czym innym. Ujął swoimi cechami, które rzadko widywano w armii rosyjskiej, ale kiedy były poparte talentem i były dostrzeżone przez dowódców, nagle otwierały szeroko drogę tej kariery. Przede wszystkim był człowiekiem niezmiernie obowiązkowym i utalentowanym i to dostrzeżono szybko. Udzielał się w służbie więcej niż powinien, to znaczy przekraczał to, co było jego obowiązkiem. Był bardziej oddany tej służbie w sensie kontaktu z żołnierzem, z podwładnym, to niektórzy dowódcy na szczęście w armii rosyjskiej
cywili. Panie profesorze, mimo że był katolikiem, prawda?
Mimo że był katolikiem, tak. No, było sporo katolików,
no tak,
w armii
ale
rosyjskiej.
Mógł taką swoją pozycję sobie zbudować. I dzięki
prawda.
Tych cechom być może religijnym, które on przejawiał i o tym, co pan profesorze wspomniał, o tym okresie jego początkowych studiów, gdy był na stacji tak zwanej Stepanowa w Petersburgu, jak pisze Rosjanin, wcale nie entuzjasta naszej nacji, Polski, to Bukowiec. To wtedy ta jego religijność no aż zadziwiała, bo kiedy Traugut w tym konwikcie swoim to opowiadał, był w tym internacie wojskowym, w koszarach, mówił o nim, że był spokojny, nieśmiały, zamknięty w sobie i na pozór na wszystko obojętny. Literalnie niczym nie można było go wyprowadzić z cierpliwości. To o tych cechach, które jemu ułatwiały awans wojskowy, jak mówił pan profesor Janusz Odziemkowski. Na wszelkie żarty lub docinki zaciskał tylko zęby i milczał. jedynie nie znosił najmniejszego lekceważenia lub ubliżania religii katolickiej, papieżowi, jakiegokolwiek żartu lub naigrawania z duchownych swego wyznania. Wówczas, jak pisze Berg, opuszczała go zwykła zimna krew i wpadał prawie we wściekłość. Oczy iskrzyły się z niezwykłym blaskiem i nieraz była obawa, że gdyby znalazł nóż pod ręką, bez wahania przebiłby nim niebacznego żartownisia. I Berg dodaje, niezwykła religijność była rysem znamiennym charakteru Traugutta. Od lat najmłodszych zwykł modlić się klęcząc i przed udaniem się na spoczynek już w pensjonacie Stepanowa długo zwykł się modlić, bijąc się pobożnie w piersi. Natomiast później jeszcze, gdy już w wojsku dalej będzie, to bardzo ważną sprawą jest, że był obserwowany, czy to mu nie jakoś nie koliduje z tym jego wojskowym obowiązkiem. I podpatrywano, jak Traugutt w namiocie swoim zamykał się i jedynie dla odmówienia modlitwy lub odczytania jakiegoś wstępu z Biblii, która nigdy go nie opuszczała. I inni pośmiewali się. Biblię w namiocie czyta.
No tak, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że mimo tego, że to była armia w swojej masie prawosławna, państwo chciało mieć religię prawosławną, no ona była państwową religią, można by tak powiedzieć. Inne tolerowano. To jednak, jeżeli ktoś prezentował taką postawę jak Traugutt, był katolikiem, ale widać było, że jest szczerym katolikiem i on wierzy głęboko w to, co robi, to nie jest na pokaz, to ceniono takich ludzi dlatego, że wychodzono z założenia, że człowiek religijny, niezależnie od tego, czy jest prawosławny, czy katolik, to będzie prezentował cechy, które oba kościoły swoim wiernym starają się wpoić, czyli obowiązkowość, prawdomówność, karność, wierność przysiędze i tak dalej, i tak dalej. I słusznie w zasadzie, to można powiedzieć słuszne twierdzenie, no w zasadzie i w wojsku II Rzeczypospolitej było to samo przecież. Jakby zlikwidowano to dopiero po II wojnie światowej i to zastąpiło zupełnie innym bóstwem, prawda, które tam wpajano żołnierzom. No w każdym razie miał talenta, które już po raz pierwszy ujawnił w czasie awansu na oficera. Wtedy trzeba było zdać egzamin. Traugutt wyjechał na ten egzamin razem z innymi i zdał go z wynikiem celującym. To była najwyższa ocena wtedy w batalionie. Dostał awans na chorążego, no i ku, można powiedzieć, zgrozie niektórych, wyjechał na pierwszą wojnę, czyli na Węgry, tłumić rewolucję węgierską, rok 1849. Car Mikołaj decyduje się pomóc Austriakom i jedzie do Siedmiogrodu Traugutt razem z wojskami rosyjskimi i tam się styka z wojskami węgierskimi, które wspiera Legion Polski. Czyli tutaj Polacy jakby po obu stronach występują. Można powiedzieć, że dla Traugutta pewnym szczęściem w tym nieszczęściu było to, że nie walczył w linii, był saperem. Budował mosty, naprawiał drogi. No i to, co pan profesor mówił, w obozie wojskowym mu właśnie towarzyszyła ta modlitwa zawsze. Zaczynał
i Biblia, prawda,
i kończył
zawsze,
dzień,
tak, którą
modlitwą.
Stale miał przy sobie.
Tak, tam się zresztą wiemy, że spotykał z innymi oficerami polskimi, tam się pewne nawiązywały kontakty, ale zawsze był tak właśnie skryty. Nie było tych przyjaźni, on nie był takim otwartym człowiekiem, natomiast był wielce utalentowanym. Widać było, że tą służbę zna na wylot. I właśnie wówczas, tam na początku lat 50. zostaje odznaczony po raz pierwszy orderem świętej Anny, ale nie za to, że strzela dobrze i zabija nieprzyjaciół, bo tego nie robił, tylko za to, że w czasie wolnym od służby organizuje wykłady dla podoficerów. Tak. To rzadkość była w armii rosyjskiej, żeby oficer zniżał się do tego, że...
On chce się podzielić wiedzą, prawda? Widzieć w nich nawet ludzi, tak powiedzmy, prawda, którzy też się stoją.
To ujmowało żołnierzy.
A ja może tak zrobię takie troszeczkę, potem powrócimy, bo coś mnie nurtuje, taka sprawa. Pamiętam, że postać Romualda Traugutta była w katechizmach w szkole podstawowej już pokazywana. Jedna katecheza była poświęcona tej postaci. Potem wiadomo, uczono o niej. To nie była jakaś postać zakazana, tylko wiem, że takie zderzenie, bo tu mówimy o duchowości. Ja pamiętam, że o modlitwie tutaj, że się modlił, że bardzo był taki przesiąknięty wiarą. I nagle ten tytuł, dyktator powstania, prawda? To się jakoś jest tutaj, przynajmniej młody człowiek, jakoś to negatywnie odbierał, nie? Że dyktator powstania, czyli ktoś, kto władzę przejął, nie powiem, że uzurpował, ale mocna postać. A teraz okazuje się, że możemy śmiało powiedzieć, że to był ten pomost, że on dojrzewał też duchowo do tego, żeby wziąć na siebie taki ciężar. Jak to było wtedy? Jak on to znosił? Jak to łączył z wiarą?
No więc dokładnie, to był człowiek, o tym się w ogóle zapomina i na ogół w podręcznikach nie pisze, ale bardzo ciężko doświadczony przez życie. I gdyby nie ta jego formacja, byśmy dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem, i ta wiara, nie wiadomo jak to by się dla niego skończyło, że tak powiem, psychicznie. Najpierw ta kariera przebiegała jakby normalnie. Był na wojnie w Siedmiogrodzie, potem widzimy go w wojnie krymskiej, zawęduje do Sewastopola, aż tam się znowu odznaczy, wyróżni się, jest ponownie odznaczony orderem świętej Anny, ale wyższego już rangi tam, tak, prawda?
Panie profesorze, jeśli można, pan wspomniał jeszcze też, żebyśmy nie poszli za daleko, o tym, jak on był na Węgrzech i był w Rumunii, był w Siedmiogrodzie i on uzyskiwał, też jest sytuacja taka, medale tylko brązowy, ten srebrny, tutaj złoty go nie dostawał, bo on co dostrzegał? Dostrzegał tę ludność miejscową i zawsze wyłapywał jej religijność, powiedział, jaki wspaniały naród węgierski, jaki jest przywiązany do religii. Natomiast, no, czy mógł wiedzieć, czy nie wiedzieć, jaka była relacja między Kossuthem a generałem Bemem, prawda? To wszystko można byłoby jedynie z pamiętnika, ale pamiętniczek jest jego, który się zachował bardzo skromny, ale tam jest napisane, kocham ten religijny naród węgierski. Także nie można z niego robić pretensji, bo był dzieckiem swoich czasów. Odkomenderowany nie może odmówić. Natomiast próbowano tutaj u nas nawet jeszcze lat temu kilka robić jego ulubieńca cara. W ogóle cara być może gdzieś widział z dala, ale ulubieńcem nie był. Ja to sprostowałem kiedyś na łamach naszego dziennika, uważając za zupełną fikcję i próbę deprecjacji tego wspaniałego żołnierza.
To są takie te kamyczki, takie rodzynki, tak. Kwiatki piękne, które ukształtowały ten życiorys, ale ja bym jeszcze, bo co, przecież takim sednem sprawy jest powstanie styczniowe. On w tym powstaniu dojrzał, to powstanie zostało zakończone jego śmiercią, nie powstanie, ale uczestnictwo w powstaniu, prawda?
Ale podkładem był jeszcze ten pobyt właśnie, który profesor mówił na tym wojnie krymskiej czasie, na Półwyspie Krymskim, a wcześniej właśnie, o których profesor wspomniał, Węgry.
Ale bym zachęcał do
tego. Bez to doświadczenie wojskowe. Bez tego doświadczenia wojskowego byłbym jednym z wielu powstańców, którzy nie mieli możliwości jakby oglądu tej sytuacji fachowej. Takich mieliśmy wielu. Wojskowych, doświadczonych i znakomitych talentem, niestety niewielu. Ale tu jeszcze trzeba dotknąć jednej sprawy, która jakby też wprowadziła Traugutta w powstanie styczniowe i chyba go uformowała w jakimś sensie również. Mianowicie, kiedy był w Warszawie, odwiedził stolicę dawną Rzeczypospolitej, spotkał pierwszą miłość swojego życia. Pannę Annę Pikiel, córkę warszawskiego jubilera, piękną, młodą niewiastę. Była miłość, połączyła ich małżeństwem. I przez 8 lat, 8 chyba dokładnie, żyli pięknie, zgodnie, dochowali się bliźniaczek, 2 córek. No i co się dzieje? Traugutt po tych wszystkich wojnach, doceniony przez władzę za te swoje zasługi, zostaje zaliczony w poczet sztabu wojsk inżynieryjnych, technicznych. I to się wiąże z wyjazdem do Petersburga. On zabiera całą rodzinę do Petersburga, żonę, córki, babcię. I tam następuje tragedia. W ciągu dosłownie 1,5 roku wszyscy umierają. Traci rodzinę, tą, którą tak ukochał. Człowiek, który żyje, on był bardzo rodzinny, to był, no, zresztą trudno, jak człowiek jest pełen wiary, to nie może nie być rodzinny przecież. Dla niego to była trauma straszliwa. Nagle zostaje bez nikogo. Kto inny by się pewnie załamał, no, całkowicie. To musiał to Traugutt w sobie jakoś przewalczyć, przejść.
Profesorze, to małżeństwo właśnie, o którym pan wspomniał, tak wspaniałe przez te 8 lat, prawda?
Nazwane aniołem.
To ona, to właśnie aniołem nazywa. Natomiast był problem, bo ta wybranka jego była z rodziny luterańskiej. I Traugott był tak delikatny, że jak wspomina w tym pamiętniku, który w 1976 roku opublikowałem.
Że ją nie przekonywał.
Tak, że on jej nie przekonywał. Ona sama dorastała i powiedziała jemu, że chce i być i uroczystość wielka odbyła się związana z jej...
Zbadała nauki Lutra i katechizm kościoła.
Zbadała nauki Lutra, tak. Ona się przygotowała właśnie do tego. To też jest istotne i ważne.
No, ale można powiedzieć, że raczej sposób działania Traugutta, jego przykład działał, a nie nakłanianie jakiegoś.
No właśnie, ale jeszcze bym tutaj poszedł, bo też niesamowicie wielki patriotyzm, wypełnienie serca patriotyczne. Był taki nurt, jest taki nurt nawet, bo słyszałem wypowiedź profesora Nowaka, który mówił, że od insurekcji kościuszkowskiej poprzez listopadowe powstanie, poprzez styczniowe, oceniano, że nie było warto, że te powstania były robione niepotrzebnie, przelew krwi niepotrzebny, trzeba było inną drogę wybrać. On jednak dojrzał, myślę, duchowo i patriotycznie, że w powstaniu uczestniczył, widział jego sens, bo kiedy przygasało, to powiedział: panowie, tak mówię, ja biorę się za to wszystko, prawda?
To jest ciekawy temat rzeczywiście, bo to dotyka samego sedna duchowości Traugutta i oczywiście my tego nie odtworzymy, bo to trzeba być tym człowiekiem tak naprawdę, żeby to powiedzieć wszystko. Ale możemy czegoś się domyślać, domniemywać na podstawie właśnie tego małego pamiętniczka i na podstawie relacji osób, które znały Traugutta i się z nim na co dzień stykały. To znaczy tutaj to nie był patriotyzm taki, który pchał ludzi na barykady, prawda, w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej, taki, który zapalał młodzież w 1830 roku: idziemy, wszystko jedno co będzie, musimy walczyć i zwyciężyć, nieważne, jakoś to będzie, tylko to był patriotyzm bardzo dojrzały. On dojrzewał, to nie było tak, że Traugutt, zresztą sam też dawał do zrozumienia, to nie tak było, że Traugutt przystępuje do powstania styczniowego z wielkim entuzjazmem i mówi: idziemy i zwyciężymy. Nie, on jest zawodowym wojskowym, podpułkownikiem, bo odchodząc z wojska, nie powiedzieliśmy o tym, w roku 1861 złożył prośbę o dymisję, a w 62 ją otrzymał. I tutaj oczywiście różnie można odczytywać, dlaczego właśnie wtedy złożył dymisję. Są dwa przypuszczenia jakby. Jedno nieudokumentowane, które Stefan Kieniewicz, znakomity znawca epoki powstania styczniowego, zapisuje w swojej książce o powstaniu jako prawdopodobne, ale nieudowodnione niczym.
No, większość tych późniejszych dowódców powstania tak robiło, dlatego że gdyby nie wziąć dymisji, to pierwszy wyrok był kara śmierci, tak jak było z Sierakowskim. Tylko w tym wypadku wzięcia dymisji, tak czy inaczej uzasadnionej, niekiedy zdrowiem rzekomo, on chyba, tutaj profesor Janusz Odzimkowski
nawiązuje do tego.
Zgodził się w czasie telewizyjnej naszej rozmowy, że u niego mogły zajść jeden i drugi moment w jakimś sensie. Z jednej strony chciał gospodarować. Wydawało się, po wojsku cenił rolnictwo. Tam miał trudności ogromne i to mogło być w grę wchodzić, ale i również mógł zdawać sobie sprawę, że w tej sytuacji tak samo, gdy nie wytrzyma nad nerwami i pójdzie do powstania, to trzeba mieć tę możliwość, żeby nie zginąć haniebnie, jak Sierakowski, nierozstrzelany, prawda, tylko...
Ale idźmy do powstania.
Właśnie na początku lat 60., kiedy on był jeszcze w Petersburgu, tam zawiązywały się kółka oficerów polskich, służących w armii rosyjskiej, właśnie tam Jarosław Dąbrowski i inni zaczynali konspirować. Również Rosjanie, bo to różne Potiebnia. Koła. Potiebnia wtedy tam, tak, późniejszy bohater powstania styczniowego. I nie jest wykluczone, przynajmniej Stefan Kieniewicz stawia taką tezę, że on mógł z tymi kółkami mieć coś wspólnego. Na pewno się ocierał o tych swoich towarzyszy broni. Prawdopodobnie coś tam przenikało do niego, aczkolwiek nie mamy dowodów na to, że brał udział w pracach tych kółek. Raczej chyba nie, ale nie mógł nie wiedzieć o tym, co się dzieje. Druga sprawa to po takiej traumie No właśnie to, co do mnie trafia, przekonuje, no chociaż był tak żelaznym człowiekiem wewnętrznie, to jednak musiał mieć trochę tego spokoju. Służba tego spokoju nie dawała. Natomiast powrót na rolę, do tego, do czego przywykł, do tego spokoju, do tej wsi, do tego dworu, to dawało pewien oddech i dystans do świata. Tak jak przyroda, prawda? Zbliżenie do czegoś innego, do tego, co on kochał również, do wiary, do Kościoła, do tego absolutu, do Pana Boga. To daje nam, kiedy wchodzimy w tą przyrodę, odrywamy się od życia miejskiego i od kariery wojskowej. Zresztą jak był, prawda, gospodarzył tam na tych swoich włościach, które odziedziczył też po dziadku szujskim, księciu, czyli to nie były małe włości, to były dosyć spore.
Jakowiczów, już tak z ubożałej, prawda?
Tak, z ubożałej, ale znaczącej. Ale znaczącej. No to przecież tam on i tą ze służbą wspólnie te modlitwy organizował i na nabożeństwa stale tam uczęszczał. Widać było, że to życie religijne go mocno pochłonęło.
Tak, jeśli pan profesorze, to bym odczytał to, co pisze córka, prawda, Anna, o nim, że z Ostrowia, tam gdzie on miał ten mająteczek, było daleko do kościoła. Traugut więc w domu, w jednym z pokojów urządził coś w rodzaju kaplicy. Córka zanotowała, co wieczór tatuś zbierał tam całą rodzinę i służbę na wspólny pacierz. Również w niedzielę, gdy nie można było jechać do kościoła, tatuś gromadził tam wszystkich domowników i czytał mszę świętą wtedy. Rano tatuś zawsze się modlił razem z mamą, mówili pacierze, mawiał, że Matka Boska jest naszą opiekunką. W maju zbierał wszystkich na majowe nabożeństwo. Było dopiero początek nabożeństw majowych, także chciał być nowatorski nawet w tym obiegu spraw religijnych na majowe nabożeństwa, które, w czasie których sam czytał książki. Pamiętam, jak nas dzieci brał na kolana i sam uczył katechizmu i historii świętej. I właściwie to mu dawało też odreagowanie od tych trudnych spraw wojskowych.
Dokładnie, nie powiedzieliśmy tu, przepraszam, że w 60 roku po śmierci swojej małżonki poznał panią Antoninę Kościuszkównę, potomkinię właśnie Kościuszki. I tutaj założył nową rodzinę, pojął ją za małżonkę i już...
Mimo, że miał rywala, brata stryjecznego, zdaje się, tego Mickiewicza.
No tak, ale nie rywalizował jakoś. Nie, Ostro. Po prostu panna wybrała właśnie Romualda. Tak. No i tak sobie właśnie tam żył wśród tych posesjonatów miejscowych, otoczony szacunkiem jako wojskowy. Bo odchodząc z wojska otrzymał stopień podpułkownika. Próbowano go zatrzymać w służbie. To nie tak, że go puszczono lekko, bo go ceniono. No ale uparł się, dostał emeryturę wojskową, osiadł na ziemi. No i na pewno musiał ocierać się ciągle o tą konspirację, która zatacza coraz szersze kręgi. Również tam na Polesiu, również tam w tych, jak to wtedy mówiono, na Grodzieńszczyźnie, bo to zdaje się ten był obwód grodzieński. I on należał do tak zwanych grodzieńszczyków, tych spiskowców.
Mimo, że to było koło Brześcia wszystko.
Mimo, że to było koło Brześcia. Natomiast z takich nie... No, był w tym, chociaż jak sam przyznawał już po wszystkim, kiedy został aresztowany i było jego przesłuchanie, są zapiski dokładne z tego przesłuchania. Wszystkie materiały się zachowały, zostały przedrukowane zresztą w latach chyba 70., tak, prawda? Tak. I wszystko to można sobie przeczytać. Zeznał przed tą komisją śledczą coś takiego, że nie byłem zwolennikiem powstania. Ale mówi tak, kiedy powstanie, bo zdawałem sobie sprawę, co to znaczy walczyć z armią tak wielką i regularną jak armia rosyjska, nie mając właściwie żadnego oparcia i żadnego wojska. Dlatego byłem przeciwny powstaniu. Potem mówi dalej tak. Kiedy powstanie wybuchło, radziłem odwołanie. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, poszedłem, bo to był mój obowiązek. I te motywy swoje w innym fragmencie zeznania tak przedstawia. Mówi tak, zawsze byłem zdania, że niezależność jest dla narodu czymś bardzo wskazanym, koniecznym dla jego rozwoju. Tego zawsze pragnąłem dla swojej ojczyzny. I dlatego znalazłem się w powstaniu.
Panie profesorze, jeśli o Brześć tutaj mówimy, mimo że się mówi Gradzieńszczyzna, to warto sobie przypomnieć też może to, że on przez jakiś czas został odkomenderowany do twierdzy brzeskiej i rozbudowywał tę twierdzę. On, prawda, w tym, w, ja nie, nie przepraszam, i właściwie
to... Tą, która służyła potem po 26?
Też. Nie, po 26 roku to stwierdzamy, była sytuacja taka, stwierdzą Brzesko, że Rafał Kalinowski później, będąc specjalistą od twierdz, on twierdzę brzeską, dalej Iwangorod, jeszcze 100 lat nie minęło, Dęblin był Iwangorodem i Nowogeorgiewsk, czyli Modlin, porobił Kalinowski, prawda, plany, własne rysunki i poprzez organa wywiadowcze, wtedy jeszcze Komitetu Miejskiego, który później przekształci się w Komitet Centralny Narodowy przed powstaniem, to wszystko jeszcze zanim obejmie na Litwie powstanie, będzie przekazywał Napoleonkowi, wywiadowi Napoleona. On, prawda, jak w jednym z tekstów napisałem, święty i w cudzysłowie zdrajca. To nawet tam analogię nasuwa do dzisiejszej dyskusji, prawda? Wiemy, o kogo chodzi.
Ale wchodzimy, panowie, panie profesorze, jest powstanie styczniowe, czyli nie jest on liderem powstania, prawda?
Nie.
Zwykłym komisarzem chyba.
Nie jest nawet liderem na swoim terenie w
no
tym
właśnie,
sensie,
ciekawa
że...
ciekawa rzecz, tak.
Natomiast...
Tam ksiądz Adam Słotwiński i również ewangelik Apollon Hofmeister. Ale ma z nim kontakt.
Tak, ale jest przede wszystkim zawodowym wojskowym. Takich jest niewielu, chociaż są w powstaniu oczywiście i możemy tu nazwiska wymieniać. On jest jednym z tych, którzy mogą dać powstaniu ten wojskowy sznyt. W związku z tym jest dlatego ceniony. I kiedy decyduje się w końcu przystąpić do powstania, obejmuje partię powstańczą. I działa tam na swoim terenie, na czele partii powstańczej. Stoczy kilka potyczek, no... na ogół zwycięskich lub takich, gdzie nie dał się rozbić, co już było wielkim, wielkim sukcesem. Potem zakłada, no w końcu był saperem, umocniony obóz nad Muchawcem. Tam gromadzi powstańców. Oczywiście Rosjanie się dowiadują, gdzie ten obóz się znajduje i wojsko przychodzi, aby obóz zdobyć. Następuje obrona obozu, bardzo zacięta walka, duże straty powstańcy ponoszą, wojsko też, ale powstańcy nie dają się rozbić. I tak przez kilka miesięcy, od kwietnia do lipca 1963 roku, Traugut jako jeden z wielu dowódców partii powstańczych utrzymuje się w terenie do czasu bitwy pod Kołodnem, gdzie partia zostaje rozbita, ponosi duże straty i Traugut widzi jako wojskowy, że właściwie w tym momencie na tym terenie utrzymać się nie da partii. Tak, ogrozi klęska.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że no, on ciągle tłumaczył, że on jest jednak i dlatego tutaj w tych siedmiu potyczkach to tylko w kilku zwycięża, dlatego że no, on tłumaczy, że nie jestem specjalistą od szyku leśnego, od wojen partyzanckich. Ja tylko znam się na liniowych bojach. I nie chciał, ale gdy zorientował się, gdy między innymi Apollon Hofmeister uświadamiają mu, że tamci są dyletanci i 160 parę osób czeka na kogoś, kto dowodzi. Wtedy się przełamał i podjął to ryzyko, prawda? Po ryzyko, że pójdzie w nie swoją, że tak powiem, branżę partyzanckiego działania. I mimo to jednak tak czy inaczej wychodziło mu to, jak pan profesor stwierdził.
Panie profesorze, ale zgodzi się pan ze mną chyba, że znamy nazwiska wielu tych, którzy uważali się za specjalistów wojny partyzanckiej z Mirosławskim na czele, którzy ponosili sromatne klęski. Więc tutaj Traugut i tak na ich tle wypada bardzo dobrze.
Rzeczywiście, tam ci byli samochwały, a ten był...
No właśnie, ten był jednak wojskowym.
A tamten umiał tylko tworzyć fikcję. Między innymi właśnie Mirosławski wymyślał, że trzeba potworzyć wozy bojowe z magnetami w szprychach i wtedy się najbardziej zwycięży. A mimo to był generałem.
Prawda? No właśnie, natomiast...
Senionem przez zachodzie nawet.
No to był samochwała, a niestety tak jak i w dzisiejszych czasach, kto dużo krzyczy, to często zdobywa posłuch. No, Traugut milczał. Traugut był człowiekiem bardzo skrytym.
No ja nie mówię, no, czekam.
Tak, ale przechodzimy tak, jest kryzys powstania. To znaczy
jest kryzys powstania. Znaczy,
jak się zrodziła decyzja?
Właśnie, lato jest roku 63. Widać, że ta walka przesila się gdzieś późną wiosną, na początku lata. Tych sukcesów nie ma decydujących. Traugut po rozpuszczeniu żołnierzy z partii powstańczej ukrywa się przez miesiąc mniej więcej, zresztą notabene w dworku Elizy Orzeszkowej tam odpoczywa, nabiera sił. No potem jak już otrząsnął się troszkę z tego wszystkiego, odpoczął, jedzie do Warszawy, do stolicy i melduje się do dyspozycji rządu narodowego, mówiąc: oto ja jestem pułkownik, proszę mną dysponować. Zdawano sobie sprawę z tego, że Traugut ma tutaj wiele talentów. No, udowodnił to chociażby tam działając w tych powiatach brzeskim i na Polesiu.
Chciano go na Litwę skierować.
Chciano go skierować na Litwę, ale w końcu wybrano zupełnie inną drogę. Mianowicie posłano Trauguta na zachód, do Paryża, z mnóstwem różnych poleceń.
Mianując generałem.
Mianując go oczywiście wcześniej generałem, wykorzystując jego znajomość języków obcych, bo biegle władał kilkoma językami, no przede wszystkim francuskim, który był tam konieczny. Ale również obłożono go mnóstwem obowiązków, bo brakowało już ludzi do ich wypełniania. A to musiał dopatrzeć, żeby wyprawa na Ruś ruszyła z Lwowa odpowiednio wyposażona, a to usprawnić przerzut broni i amunicji do królestwa, a to będąc w Paryżu nawiązywać kontakty z oficerami francuskimi i kaptować ich do powstania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zasadniczym elementem tego wyjazdu była próba rozeznania, czy możemy liczyć na konkretną pomoc Francji. Wtedy pan profesor mówił tutaj o Napoleonku. Tak. No, Francją włada cesarz Napoleon III, który uważa się za wielkiego następcę, Wysora, wielkiego stryja Napoleona Wielkiego. Tak prawdę mówiąc, między nami, to tam ani kropla krwi napoleońskiej w nim nie płynęła, bo jego matka Hortensja była przysposobioną pasierbicą Napoleona. Natomiast on sam nie byłby najmniej prawdopodobnie synem męża Hortensji, tylko jak wieść nosiła, no jakby troszkę z nieprawego łoża. Zresztą to są inne sprawy. Napoleon nie błyszczał talentem, ale miał wielkie ambicje. Prowadził więc bardzo aktywną politykę w Europie. Jednym z elementów tej polityki była Polska. Były takie dwie rzeczy, które Napoleon chciał załatwić i sprawę Francji, tym bardziej wynieść swoją potęgę i doskonałość w Europie. Poza oczywiście zwycięskimi wojnami w Krymskiej i w wojnie z Austriakami o Włochy. To była sprawa polska i sprawa włoska. Mawiał, że trzeba coś zrobić dla Polaków, że Kongres Wiedeński popełnił błąd, trzeba coś zrobić dla Włochów. Dla Włochów mu się udało, dlatego że zwyciężył Austriaków. Z Polakami była gorsza sprawa. Polacy sami wywołali powstanie. Liczyli na jego pomoc. Napoleon się wił jak piskorz. Z jednej strony chciał sławy. Głośno wołał o tym, że Polsce trzeba pomóc. Są te wystąpienia Anglii i Francji do cara, prawda, w obronie Polski. A z drugiej strony bał się wojny. Bał się, że zostanie w tą wojnę wplątany, bo nie miał talentów wodzowskich żadnych. W związku z tym zwodził Polaków. Tak skutecznie zwodził, że u nas wierzono cały czas, że Francja tej pomocy udzieli, że już wojna prawie na włosku wisi. Ale to się odwlekało i odwlekało. No w końcu trzeba było wiedzieć coś pewnego. Traugut pojechał właśnie z tą misją, żeby zachęcić Francuzów do działania, a jednocześnie dać konkretną informację, czy w ogóle jest taka możliwość interwencji francuskiej i jakiej. No oczywiście Francuzi go karmili też troszkę bajkami. Traugut wraca do Polski. Notabene zresztą, dodajmy, pokazał swoje talenty w czym w czasie tego wyjazdu? Że potrafił w tym gąszczu poleceń, w dużej ilości różnych sprzecznych działań, które miał robić, on, jeden człowiek, który nie miał ze sobą sztabu, nie miał pomocników, potrafił w tych różnych polach działania uzyskać pozytywne efekty. Łącznie z tym, że we Francji udało mu się spotkać z ludźmi odpowiedzialnymi za politykę francuską, obok oczywiście Napoleona, że również z polską uchodźcą, z polską emigracją wielką się spotykał. No w każdym razie przyjeżdża do Polski z jaką odpowiedzią? Taką delficką francuską odpowiedzią, ale która budzi nadzieję. Mówi się tak. Obecnie nie ma takich możliwości, ale wcale nie wykluczamy tego, że na wiosnę roku 64 wszystko się zmieni. A zatem Polska, to jest hasło, musi przetrwać do roku 64, wiosną. A wiosną już będzie zupełnie nowa sytuacja. Napoleon ma różne pomysły, zwołanie Kongresu Europejskiego, a jeżeli nie, a może wojna, Rosja też bierze pod uwagę tę wojnę całkiem poważnie, mobilizuje 200 tysięcy wojska na wybrzeżach Bałtyku, żeby osłonić Petersburg, czyli nie były to tylko polskie nadzieje, ale również rosyjskie obawy. Więc trudno się dziwić, że Traugut też w to uwierzył w końcu. Zresztą chciał wierzyć, on był przecież tym, który walczył, więc oczekiwał tej pomocy. Przyjeżdża do Polski, tutaj widzi, że to jest wszystko powoli w rozsypce, to zaczyna źle wyglądać. W międzyczasie zapada decyzja, aby Trauguta, tego człowieka, który wykazał się energią, który dobrze dowodził na froncie walki powstańczej tam w tych lasach koło Brześcia, zaprosić do rządu narodowego. Niech on wejdzie w skład rządu i swoim talentem, swoją energią tchnie nowe życie, tak? Nowy impuls.
Jedyny wysoki wojskowy będzie.
No i będzie w końcu generał. Wojskowy, bo tam jest rząd cywilny. Tam nie ma żadnego wojskowego. No co mogą cywile kierować wojskiem w czasie wojny? No nie bardzo. I Traugut co robi? No jest to opisane, jak to wyglądało. Otóż zbiera się rząd, trzech panów przychodzi i czeka na tego czwartego, Trauguta, który ma przyjść i wejść w skład rządu. Traugut przychodzi i mówi, proszę panów, od tego momentu przestajecie być rządem narodowym. Teraz rządem narodowym jestem ja, Traugut. Przejmuję dyktaturę. Panowie kłaniają się.
Tak, więc idziemy asnyk.
Kapelusze, asnyk tam jest, prawda. Kapelusze zakładają i wychodzą bez oporu. Nie ma oporu przeciwko Traugutowi. Po pierwsze dlatego, że bycie wtedy w rządzie narodowym to było i wielkie ryzyko, i ogromna odpowiedzialność. Nie wszyscy tę odpowiedzialność chcieli brać i wytrzymywać mogli. Po mniej więcej tych 10 miesiącach walki powstańczej, bo to się dzieje w październiku, 17 październik 63 roku, coraz mniej ludzi jest chętnych do tak wysokich funkcji. Wykrusza się ta kadra. Traugut przejmuje to i przejmuje jednocześnie całą odpowiedzialność za to, co do tej pory kilka osób z całym sztabem prowadziło. Nie szuka zastępców, nie szuka ludzi, którzy będą mu doradzać i będą brać na siebie część odpowiedzialności. On jako dyktator bierze odpowiedzialność na siebie, natomiast za współpracowników bierze ludzi, którzy mają wykonywać jego polecenia. Ma swój pomysł na kontynuację powstania i hasłem jest jedno. Dotrwać do wiosny, bo wtedy może się sytuacja zmienić. Powstają więc te szerokie plany, szeroki plan przede wszystkim ruszenia mas, czyli takiego pospolitego ruszenia, co z kolei w Polsce Ludowej, jak pisano podręczniki, to był pretekst, żeby zaliczyć Trauguta do czerwonych, do tych, którzy, prawda, lud chcieli poruszyć i dać mu wszystko. Właśnie hasło lud na barykady. Można powiedzieć, że ironią losu było to, że Traugut, przejmując władzę, obalił rząd czerwonych. Czyli no, nie bardzo to pasowało do tego schematu, który nam w podręcznikach w latach 60. i 70. przekazywano. No ale to była potrzeba propagandy. Rzeczywiście Traugut myśli o tym, znaczy podchodzi do tego pragmatycznie. co może tchnąć siły w powstanie? No właśnie pospolite ruszenie. Nie tylko partie powstańcze, ale żelazna dyscyplina. Nie tylko karanie tego chłopa, który gdzieś doniósł władzy rosyjskiej, no bo liczył na nagrodę, bo nie miał poczucia jeszcze narodowości wyrobionego, bo było takich wielu jeszcze na wsi. Przez głupotę, przez chciwość, tylko karać również tego szlachcica, tego posesjonata, który mając świadomość narodową i kiedy się oczekuje od niego ofiary, on zdradza. A zatem tutaj wyrównać prawda, to podejście i jednocześnie wciągnąć do rzeczywiście do walki dziesiątki, setki tysięcy chętnych, a jednocześnie organizować siłę zbrojną już taką na miarę regularną, czyli korpusy, dywizje z dowódcami, tak podziałem na bataliony, marzył o regularnej armii. Co prawda dzisiaj po tych doświadczeniach, które my mamy, ale my jesteśmy bogatsi o 150 lat doświadczeń, wiemy, że to się nie mogło raczej udać, bo armia regularna tak powoływana rozpłynęłaby się prędzej czy później, ale pamiętajmy, to wszystko była nauka. Nie było wtedy, pan profesor tutaj mówił o specjalistach wojny partyzanckiej, nie było w Europie specjalistów wojny byli partyzanckiej. Polacy. Byli przede wszystkim Polacy i teoretycy.
Stolzman, Kamiński.
No i Mirosławski. Mirosławski,
ale te ważne Stolzmana i Kamińskiego prace, które później i Wehrmacht niemiecki tłumaczył i francuska ruch oporu, bo u nich był opór. Tak samo używali, prawda?
Tak, tylko że wtedy nikt jeszcze
dopiero
tego nie przećwiczył.
Dopiero w Wietnamie zmieniło się wszystko.
Nikt jeszcze tego nie przećwiczył tak naprawdę. Więc Traugut był tym, który dopiero przecierał szlaki. Jeżeli mówimy o jego błędach, bo były jego błędy, oczywiście, że tak, to pamiętajmy, że on dopiero uczył się i na jego błędach uczyli się inni. I to musimy brać pod uwagę.
Proszę, a czy te sprawy dyplomatyczne? Ten Paryż mu być może troszeczkę wyjaśnił i następuje uściślenie relacji ze Stolicą Apostolską. Prawda? I on, rząd narodowy, on i w 64 roku i jeszcze w 63 nawet do duchowieństwa polskiego i do Piusa IX Ojca Świętego ciągle się występuje. Na przykład podnosi sprawę z punktu widzenia rządu narodowego i relacji z duchowieństwem polskim. Mówi, kiedy wrogowie nasi oparli zaborcze swe panowanie na zaprzaniu wszelkich uczuć szlachetnych, na ruinie moralności publicznej i prywatnej, on umie połączyć jedno i drugie, na pogardzie dla religii, zacne duchowieństwo polskie, zbrojne święto tarczo religijnych zasad, stawiając tamę temu napływowi zbrodni, przekazało dzisiejszemu pokoleniu naszemu drogą spuściznę starożytnych cnót i niezłomne przywiązanie do religii, będące dla prawego Polaka podporą w walce, ochroną w cierpieniu, nadzieją. Dzięki opatrzności, chwała niespożyta duchowieństwu naszemu. I tutaj jeszcze, jeśli można dodać, to na przykład pisze analogię między Kościołem robi i Polską. Krew męczenników płodna jest. Prześladowaniami Kościół się zbudował prześladowaniami. A Bóg nie opuszcza tych, których wybrał jako godnych cierpieć dla imienia Jego. Nie tylko orężem, ale i męczeństwem swych dzieci Polska zbawienie, a światu triumf sprawiedliwości notuje. Od Traugutta też jest prawie kontaktowanie się stałe. Gabriel Uniewski, przedstawiciel tam w rządu narodowego, poprzez kardynała Aleksandra Franki, ma stały kontakt z papieżem i tutaj pojawia się znowu sprawa, już kończy świętego, sprawa błogosławionego Józefata, którego chcą zrobić koniecznie, naród chce, żeby kanonizacja. I wtedy papież mówi, przesyła informację, to jest bardzo ciekawe, Pius IX do rządu narodowego Traugutta, wam teraz bardziej karabinów i armat niż świętego potrzeba. Modlę się właśnie, żebyście mogli tak. tę pomoc uzyskać. A święty będzie i zostaje on w 67 roku świętym.
No, jeszcze wróćmy może do Traugutta na chwilę. Bo przedstawmy sobie sytuację, w jakiej znajduje się dyktator powstania przełom roku 63-64. Z jednej strony ma tą wizję wpojoną sobie jeszcze w Paryżu, żeby dotrwać do wiosny. Z drugiej strony z terenu, w różnych miejscach, dochodzą informacje, że walka wygasa, że niewiele już można zrobić. Hauke Bosak, jeden z najznakomitszych dowódców powstania, też znakomity oficer, wiele zwycięstw miał, raportuje, że nie bardzo wiadomo, co tu już robić, bo to się wszystko po ostatniej klęsce pod Miechowem tam rozpływa. Na Lubelszczyźnie jest już też cisza. Dlaczego? Teren był już tak nasycony wojskiem, tak wszędzie stało wojsko po miejscowościach małych, wszędzie, że właściwie, gdzie się tylko pojawił jakiś oddziałek, a to jeszcze była zima, trudne warunki, a łatwo wykryć, bo po śladach po śniegu łatwo dojść, to wojsko w ciągu niewielkiej liczby, nawet godzin, już nie dni, mogło być na miejscu, bo wszędzie stało w tych wszystkich mniejszych miejscowościach. Zagęszczenie było tak wielkie, w tym małym królestwie stało ponad 200 tysięcy żołnierzy, nie w dużych garnizonach, ale wszędzie w tych małych garnizonach, że trudno było tą walkę prowadzić. Jest więc obowiązek, jest odpowiedzialność i coraz bardziej to wszystko zaczyna się wymykać z rąk. Z relacji, które do nas dotarły i możemy je dzisiaj sobie przeczytać, no jawi się nam Traugut tego okresu jako człowiek no, niesłychanie zapracowany, tam mamy tytan pracy, uporu, który z uporem ogromnym, z wielką wiarą próbuje to dalej kontynuować i pchać do przodu. Na tyle skutecznie, że niepokoi to władze rosyjskie, że to się rzeczywiście może przedłużyć na rok 64, a kto wie, czy wtedy Anglia i Francja jednak za broń nie chwycą. Jest więc rozkaz, płynie do Warszawy, za wszelką cenę zdusić powstanie przed wiosną 64 roku. Zaczynają się więc poszukiwania głowy powstania. Przez długi czas Rosjanie byli w przekonaniu, że powstaniem kieruje grupka dosyć nieskoordynowanych działaczy cywilnych. Nie mówiono nawet o rządzie narodowym, tylko właśnie jakaś taka grupa. I oto nagle, późną jesienią 63 roku, w ręce władz rosyjskich wpadają materiały, które dowodzą, że istnieje rząd narodowy, że jest dyktator. No jest to zaskoczenie ogromne, zaniepokojenie. Wysiłki się, powiem, potęgują. Wszędzie, prawda, te macki, szpicki się rozchodzą po kraju, po miastach, wyszukać ten rząd narodowy, znaleźć tych ludzi. I ta sieć wokół Trauguta, on mieszka na ulicy Smolnej w Warszawie pod przybranym nazwiskiem Czarnecki, ma paszport austriacki, wydaje się, że jest bezpieczny. Ale inwigiluje się wszystkich. Nazwisko Trauguta się zaczyna pojawiać. Najpierw jako jednego z wielu powstańców. Potem władze zaczynają doceniać, że on jakąś musi pełnić ważniejszą funkcję. Pojawia się w Paryżu, a tam od szpiegów rosyjskich roi się. Trudno było nawet przypuścić, żeby on mógł ujść tej sieci. Raportowali. Ten przyjechał z kraju, a ten znowu wraca, czyli do powstania wraca. Traugut tam też się przewija.
Tylko panie profesorze, nie wiedzieli, że mogli go zidentyfikować szybko, bo on w każdą niedzielę, jeśli nie dzień codzienny, chodził do kościoła świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży.
Trzech Krzyży, właśnie. No ale tego, no właśnie, dochodzimy teraz do tej najbardziej dramatycznego momentu Trauguta jako dyktatora. Otóż coraz więcej osób z jego otoczenia jest aresztowanych. Widać wyraźnie, jak to się zbliża do Trauguta. Wpadają w sieć podejrzeń i są aresztowani dwaj lekarze, którzy znali Trauguta jeszcze przed powstaniem i teraz są inwigilowani przez władze rosyjskie. No i niestety tutaj dochodzi do przecieku, to znaczy no po prostu do poinformowania władz, że oto Traugut jest w Warszawie, że używa nazwiska Czarnecki i na dodatek jeden jeszcze z lekarzy podaje fizjonomię Trauguta. To znaczy to odbywało się to wtedy w ten sposób, że tak jak dzisiaj no, przy niektórych śledztwach policyjnych był rysownik, który odrysowywał tę twarz, no i potem szukano w dokumentacji. No i w ten sposób na Trauguta natrafiono, aresztowano go jako już po wielu innych aresztowaniach, także on był świadom tego, że ten moment się zbliża. I tutaj jest zagadka. Właściwie mógł uciekać. Mógł dalej się ukryć. Pytanie jest, które stawiają historycy. Czy już wiedząc, że ten koniec się zbliża, zrezygnował z ucieczki, bo już chciał tą ofiarę złożyć do końca? Czy też może nie miał gdzie uciec? Tu jest pewien znak zapytania. No trudno przypuścić, że nie miał gdzie uciec. Chociażby, prawda, w teren do tych swoich dawnych znajomych, czy włości, tak jak do Elizy Orzeszkowej w pewnym momencie, prawda, uciekł i tam się schronił. Jest opis jego aresztowania. Tu pan profesor ma chyba szczegóły z tego aresztowania. Kiedy napisano tak, że Traugut powitał swoich prześladowców leżąc w łóżku. Jak ci żandarmi weszli, on leżał. Nie uczynił żadnego ruchu, kroku, że chce uciekać, tylko powiedział, a więc to już, albo też, jak niektórzy mówią, a więc już. I oddał się w ich ręce. Czyli to by wskazywało na to, że wiedząc, że powstanie wygasa, że być może już nie widząc szans, ale ciągle z obowiązku, stojąc na czele jako dyktator, bo on przejął za to odpowiedzialność, pozostał na posterunku do końca.
To śledztwo, panie profesorze, o którym pan wspomniał, bardzo ważne. On nie ujawnił tego, co wiedział, że oni nie wiedzą, prawda? Tylko powtarzał te rzeczy, które oni dostrzegli i dowiedzieli się od tych Cezara Morawskiego, prawda? Przybylskiego, tak? I Artura Goldmana, który go wydał. Natomiast ciekawe jest jego spojrzenie również na sprawy Rosji. I tutaj pisze, on w czasie tych zanotowano jego zeznania. Będąc przekonanym, że niezależność jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu, zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny, a to tym bardziej, że i oswobodzenie się Rosji od ciężaru panowania nad Polską liczyłem za również konieczny warunek do zwrócenia całej działalności rządu i ludu rosyjskiego na rzeczywisty pożytek tego obszernego państwa. Były to moje pragnienia, których urzeczywistnienia oczekiwałem od boskiej sprawiedliwości miłosierdzia. Ciągle ten moment u niego łączy się jeden z drugim. I patriotyzm, i moment uniesienia wręcz religijnego, prawie mistycznego, nie?
Właśnie, takie to połączenie bardzo charakterystyczne. Ja myślę, że drodzy panowie, profesorowie, będzie dobra okazja, żeby już zaprosić słuchaczy, bo oni pytając, dając jakiś, może tutaj jakiś szczegół, czy jakiś ten, poszerzą naszą audycję, bo możemy, dotykamy postaci religijności i patriotyzmu Traugutta, ale także sprawa powstania styczniowego, sprawa powstań. Dla mnie jest to bardzo ciekawa ta linia krytyków, krytykancka, prawda, powstań narodowych w Polsce, która gdzieś wyrosła ze środowiska nawet endeckiego. Tak gdzieś takie publikacje były kiedyś. I to pan profesor Andrzej Nowak zauważył, że jednak jest w każdym powstaniu to, że Polska, niech się Polska odrodzi, niech Polska powstanie. Czy to insurekcja kościuszkowska, czy powstanie listopadowe, które nie ogarnęło takiej rzeszy, tak, jak styczniowe, ten duch i potem po powstaniu styczniowym jest porażka, ale jest, to już powstają pierwsze organizacje, tak, paramilitarne, sokoły, tak, i strzelec. To wszystko, żeby duch nie zgasł w narodzie, więc nie można mówić, tak, że powstania podsycali masoni, podsycali mniejszości, jakieś gdzieś tam się kręcili koło tego, prawda?
Oczywiście, zawsze.
Jak wilki
koło
to znaczy, tym, którzy mówią, że właśnie masoneria, czy właśnie jakieś ciemne siły nas pchały do powstania, to ja bym przypomniał słowa prymasa Wyszyńskiego, który kiedyś zapytany właśnie o to, czy powstanie styczniowe było potrzebne. To wtedy była 63 czy 64
rok. I wtedy ten tygodnika Turowicz, prawda?
Tak, tak.
To
tak.
Powstanie próbował
Więc się na temu. Prymas powiedział coś takiego, że mówi, ja nie wiem, czy było potrzebne, ale wiem, że wobec tych rzeczy, które wówczas w Polsce się działy, żaden porządny człowiek nie mógł przejść obojętnie. Czyli to nie, tak, nie było pochwałą powstania, ale jednocześnie tak, głębokim tak, zrozumieniem, dlaczego wybuchło.
Oczywiście.
Musiało się wybuchło. Taka refleksja. Gdyby nie powstanie styczniowe, zwłaszcza ostatnie, to kto wie, czy dzisiaj tutaj, w tym miejscu, niekoniecznie w radiu, bo nie wiadomo, czy ono by istniało, mówilibyśmy antyrosyjsko po rosyjsku, a w zaborze pruskim w Poznaniu antyniemiecko po niemiecku.
W Galicji.
No, tak. Ja bym to poszerzył, panie profesorze, tak? Bo pamiętajmy, że my wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, pewnie słuchacze też to sobie uświadamiają, przecież wyrośliśmy z tradycji polskiej. Tak. To jest również tradycja powstań XIX wieku. Ta tradycja powstań XIX wieku, co nam dała do charakteru narodowego? Dała nam apoteozę walki o ojczyznę w każdej sytuacji i ofiary. To podniesiono do rangi najwyższych cnót obywatelskich. Wtedy, kiedy inne narody do rangi najwyższych cnót obywatelskich podnosiły pracę i bogacenie się na Zachodzie, bo miały takie możliwości i kształcenie się, myśmy podnosili to. I jaki to miało wpływ na nasze dalsze dzieje narodowe? No to teraz weźmy sobie rok 1918 albo jeszcze lepiej 1920. Gdyby nie to, że myśmy nigdy nie rozliczali na szansę, czy warto, czy nie, tylko szliśmy do tej walki, bo był okres napoleoński, bo była legenda, w której byliśmy wychowani, bo to było coś bardzo wartościowego w naszej historii, to czy byłaby taka wielka ofiarność w roku 20, która tyle tysięcy ludzi od razu skierowała do walki
i chłopów walczono,
wtedy, kiedy już wszyscy mówili, Polska jest stracona.
Bolszewików chłopi pobili.
Kiedy, prawda? Gdybyśmy liczyli na szansę, to byśmy powiedzieli, no to my się układajmy z bolszewikami. Już nie ma szans na walkę.
Poza tym, jeżeli wierzymy w tak zwany ten kod, jakiś historyczny, patriotyczny przekaz pokoleń, to te powstania wykuły takie postacie jak Józef Piłsudski, jak wszyscy no, sławni potem legioniści, czy tworzący
cały panteon naszych bohaterów polskie, narodowych. Bo, tak. Wychodzi się też z powstań.
Przecież oni nie przyjechali wszyscy skądś tam, prawda, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, czy...
Czy byli tam Hallery chociażby.
Byli, no byli, ale jednak ten...
Ale wcześniej był w Polsce.
Tak, tak. I to było to. Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów, do dzielenia się refleksjami, do pytań też, bo są specjaliści, profesorowie od historii, więc myślę, że będą odpowiadać nam tutaj. Oczywiście pewnie, że wyszczegajmy się pytań może, co by było gdyby, nie? Bo historia nie lubi tego takich pytań, chociaż jest też taka część spekulatywna, prawda? Że ktoś to napisał taką książkę, gdyby coś tam, no to co by było? No ale to tak bardziej tytułem pewnej ciekawości niż takim no, rozmowy merytorycznej,
tak. Rozwiązań.
Rozmawiamy, zapraszamy 655-2355, 655-2356, dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, te dwa telefony są tutaj do nas, do studia. Oczywiście w telefonii gratis.
Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła. Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga. Po cóż ta łza boku, po cóż serca bicie, tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski to twoja rywalka. Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem, być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczymy się w niebie. I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, nie rozpaczaj dziewczę, zobaczymy się w niebie. Niemu po rozpaczy, bo to słabość duszy, bo mił tylko jarzmo mego kraju wzruszy. Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie, zawsze Polakami, chociaż w innym świecie. Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie, zawsze Polakami, chociaż w innym świecie.
I mamy już telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo. Nie wiem, odebrałem telefon, ktoś jest, ale nic się odezwać. Ciekawe. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Proszę, Elżbieta z Południa Polski.
Witam Pani Elżbieto. Szczęść Boże.
Króciutkie pytanie na początek. Dlaczego właśnie przywódców powstania styczniowego nazywamy tym przydomkiem dyktatorzy, a właściwie w zasadzie nie używamy tego przy innych po prostu zrywach, w takich bitwach polskich patriotycznych. No właściwie tyle bym miała do zapytania się na początek.
Dziękuję bardzo, Pani Elżbieto. Szczęść Boże. No właśnie, skąd dyktator? Słowo się zrodziło, jak to się zrodziło? Czy to tak przypadek, czy to coś głębszego? Kto zaczyna?
To znaczy, nie jest tak, że dokładnie, że my nie mamy innych dyktatorów w powstaniach, bo w powstaniu listopadowym, przypominam, był dyktator Chłopicki, a naczelnik Kościuszko, co prawda nie był nazywany dyktatorem, ale naczelnik, czyli to też jest taki symbol, że władza w jednym ręku.
Jakub Szela też.
Tak, tak. No, natomiast powstanie styczniowe było, dlaczego nazywamy dyktatorem? Po prostu dlatego, po pierwsze, że i przed powstaniem przewidywano, że na czele takiej walki zbrojnej, która ma doprowadzić do niepodległości, musi stanąć dyktator. To znaczy, władza musi być skupiona w ręku jednego człowieka, który zadecyduje, przełamując opory innych, ucząc się na błędach tych, które popełniono w innych powstaniach, to znaczy nie dopuszczać do zwątpienia, wszystko trzymać mocną ręką i rozkaz ma być wykonany. I koniec. Nie dopuszczać do takiego miękkiego traktowania tego wszystkiego. Po drugie, kolejni przywódcy ogłaszali się dyktatorami. Przecież Mirosławski dyktatorem się ogłosił. Landiewicz, Traugut, dyktator. A zatem stąd się bierze też i że my mówimy, że byli dyktatorami. Dyktatura w ogóle jako taka, to oznacza, że cała władza jest w ręku jednego człowieka i on ma władzę, tak jak w starożytnym Rzymie, bo to właśnie stamtąd wywodzi się
proletariatu, dyktatura proletariatu, było takie pojęcie, prawda, wpychane.
Tak, dokładnie. No wszystko jest w ręku jednego. No,
można tutaj pani powiedzieć, że właściwie tu mówimy o stanie faktycznym, bo on był rządem narodowym, prawda? On był rządem narodowym. Romuald Traugut, i to odbierano, że oczywiście była legenda, że rosyjska, że rząd jest pięciogłowy, prawda? Dlatego tamci wszyscy byli jego urzędnikami. To nie byli ministrowie, którzy razem z nim zawisną na szubienicy na stokach Cytadeli. Także to określano sytuację faktyczną. On siebie nigdy nie mówił, ja dyktator, prawda?
De facto była to dyktatura przecież.
A de facto, dlatego mówię, i to przez zewnętrzną stronę tak określana, nie przez niego samego.
I kolejny telefon, jest ktoś z nami, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja, Mirosław Reda.
Witamy, panie Mirosławie, tylko prosimy radio przyciszyć do słuchawki, po prostu nam tutaj już mówić, dobrze?
Tak.
Słuchamy pana.
Jest, ja Ja zbierałem podpisy w sprawie telewizji Trwam, żeby była na Multipleksie. Teraz zbieram podpisy w sprawie lasów i ziemi polskiej. Przez to, że zbierałem od domu do domu, to byłem po prostu, miałem możliwość rozmawiania z bardzo wielu ludźmi. I mam taką refleksję. Krytykuje się powstanie warszawskie. Krytykuje się wszelkie powstania. Nie uczy się historii, a wszystko po to, żeby wolę oporu w jakiejkolwiek sprawie, żeby w Polaku zabić, zgnieść, żeby nie upierać, a to nie warto, oni i tak zrobią co chcą, nie warto nic walczyć. No i wtedy można sprzedać stocznie, można podwyższyć wiek emerytalny, można sprzedać lasy, można sprzedać koleje, no cokolwiek można zrobić, a nie warto, wszelki opór jakoś jest zgnieciony, wola oporu jest po prostu zlikwidowana. I to mnie bardzo martwi, przeraża i teraz rozumiem, dlaczego tak atak jest na powstanie warszawskie, na wszelkie powstania, dlaczego historii nie chcą uczyć, bo woli oporu ma nie być. I ducha, to chciałem powiedzieć i proszę tak, to skomentować.
Czyli wiedza o powstaniach, a wpływ na ducha narodu, tak można powiedzieć tutaj bezpośredniego. Bardzo prosimy jakiś komentarz panów, profesorów.
No cóż, to ja mogę tylko wrócić do tego, co już tutaj przed chwilą powiedziałem. Powstania narodowe wywarły na nas olbrzymi wpływ i tkwią w każdym z nas. I tego się nie da żadnym dekretem zlikwidować, ani ograniczaniem nauki o powstaniach, czy też zohydzaniem powstań. Przecież władza ludowa próbowała właśnie taką tezę propagować, że powstania były w ogóle niepotrzebne, że to były szaleństwa. Oczywiście, no i w dodatku błędy, bo ciągle nie odwoływano się do ludu, tylko to były powstania szlacheckie i tak dalej, i tak dalej. Jaki był tego efekt? No, nie tylko mojego pokolenia, ale i następnych pokoleń, no i mojej córki, i powiedzmy, jak teraz widzę studentów, których nauczam. Powstania w nas tkwią bardzo mocno. I w panu, który dzwonił też, który się o to upomina. Natomiast to, że my boleśnie odczuwamy to, że na przykład tak jak pan profesor Bender tutaj mówił, no że nie ma takich obchodów powstania styczniowego, jakbyśmy chcieli, tak jak na Litwie są, bo to jest dla nas troszkę policzek, że mała Litwa, która potrafi tak pięknie uhonorować pamięć powstania, jest zdolna na to wydać i pieniądze, i organizacje zrobić. Natomiast u nas, no to tak troszkę incydentalnie, od rocznicy do rocznicy. Więc rozumiem ten niepokój, aczkolwiek ze swoich spotkań, mówię ze studentami już od wielu, wielu lat, no nie odczuwam tego, żeby to się przekładało na niedocenianie powstań, bądź zapominanie o powstaniach. Tego, przyznam się, nie zauważyłem, chociaż ma pan rację, że na pewno się mówi o tym za mało.
Oczywiście, trzeba sobie uświadomić, pan wspomniał o powstaniu warszawskim. Czy ono by zaistniało, gdyby nie poprzednie powstanie? Te powstania poprzednie naszą mentalność przeorały. Mówiono, że nie można było pozyskać chłopa. Właśnie przez te powstania i popowstaniowe zrozumienie ich potrzeby udało się. Bolszewików pokonali w 20 roku polscy chłopi. Polski rząd na czele z chłopem. Gdy na czele rządu komisarzy ludowych stała burżuazja rosyjska i żydowska i na czele ze uszlachconym Leninem inteligentem. Właściwie tam była taka sytuacja, że polscy chłopi zrozumieli, że trzeba bić bolszewika, prawda, bo w przeciwnym wypadku będziemy bez Polski, będziemy bez wolności. Także bez powstań, gdybyśmy ich nie mieli, mogłoby być z nami tak jak w Irlandii, że albo wyemigrowali. Dzisiaj ta emigracja nasza nadmierna może powodować straszne rzeczy. Irlandczyków ponad połowa wyemigrowała. W związku z tym resztę udało się tak zrobić, że swojego języka zapomnieli i teraz z trudem ten język odbudowują. To, co powiedziałem wcześniej. Kto wie, czy stąd, z Torunia, nie bylibyśmy dzisiaj z Polski, prawda, a jak byłby niemiecki, po niemiecku, prawda, atakować Rosjan. Także to jest sytuacja.
Ale to jest, co by było gdyby. Natomiast tak, tak. Patrzmy na dwudziestolecie międzywojenne, które wykuło pokolenie Kolumbów, pokolenie wielkich bohaterów, których podziwiamy teraz, ale jak traktowano powstania, rocznice powstań, nie wyszydzano wtedy absolutnie, jak byli traktowani powstańcy, mamy te świadectwa,
tak
przychodzący z brodą siwy pan, salutują mu wszyscy żołnierze, przychodzący chyba dostawał tytuł, prawda, od razu oficerski,
tak.
Tylko za to.
Tak, ojcze, pamiętam dwóch w mojej rodzinnej Łomży, dwóch powstańców w niebieskich takich mundurach, każdy nawet najwyższym stopniem salutował tym tylko podporucznikom, prawda? Salutowano z nadmiarem, odwdzięczając się, także...
I nawet marszałek Piłsudskim salutował.
Tak samo, prawda?
Oczywiście, nawet więcej dodajmy, że kiedy powstaje Polska, tylko powstaje, jest rok 1919, wszystkiego brakuje, żołnierze nie mają butów, żołnierze chodzą, prawda, bez ciepłej bielizny i muszą się tam jakimiś gazetami opatulać, żeby mróz przetrwać na froncie, to w tym czasie właśnie Polska zaopatruje weteranów powstania styczniowego, dając im pensje, dając im mundury, bo to są ci najbardziej szacowni niepodległościowcy, ci, którzy walczyli w najtrudniejszych warunkach. Im się to należy. Jak popatrzymy na to, jak Polska już potem ludowa na przykład traktuje tych właśnie chłopów z 1920 roku, odmawiając im wszystkiego. Służby wojskowej, uznania, odniesionych ran. Dlaczego? Bo walczyli przeciwko Armii Czerwonej. No to naprawdę, to się coś tam burzy wewnątrz nas i serce się kraje.
Dlatego nasi chłopi nie dali się wziąć w kolektywizację. Nie było kołchozów i sowchozów u nas. Upadły one. No sowchozy, PGR-y były, ale kołchozów było, prawda, na palcach dwóch rąk policzyć.
Ale widzieliśmy, jaka była też siła, moc propagandy. Filmy, które robili reżyserzy, można powiedzieć, dosyć sławni, pokazywały, jak to chłopi gdzieś tam się jednoczą, wspólne konie mają, już nie pamiętają, tak, który jest ich, że owca nie podkradają. Takie filmy powstawały.
Tak.
Po to, żeby niejako zmusić, zachęcić, przekonać, a to jednak, jak walka z kułactwem, prawda, tak. Wyśmiewanie się tych, którzy chcą mieć kawałek własności, pilnowania tego. Wiadomo, że to, co własne, to jest własne. To nie nie można porównać do tego, że
ojcze,
tam...
wnuk, ostatni prawnuk, już nieżyjący, bo zmarł 12 listopada 2009 roku, Andrzej Juszkiewicz, syn jego syn córki Traugutta, gdy wszedł do wojska zaraz po wojnie, to zwracano jego uwagę w jego batalionie, czy tam, prawda, pułku, uważaj, bo jesteś synem kułaka. Uważaj, bo jesteś, mieliście ziemię, prawda? W ten sposób mówili. Także reszta, największe draństwo, gdy na tablicy, na stokach Cytadeli zabitych również socjalistów, komunistów, umieszczono Traugutta wśród tej łobuzerii, prawda, probolszewickiej.
No, odpowiedź jest bardzo prosta. Widzimy, co znaczy mieć nawet nie duże gospodarstwo, ale własne. Tak. Przychodzi jakieś powstanie, przychodzi wojna, jestem w stanie się zaopatrzyć swoich najbliższych, a jeszcze komuś pomóc, kogoś przechować. Jest PGR, zamykają, zakręcają i koniec, prawda? Mamy tutaj przecież wielki głód na Ukrainie. No to też jest dowód na to, że te zmiany następowały w sposób straszny. I no, to osobny temat, bo powracamy do Romualda Traugutta, do powstania styczniowego.
No więc właśnie, przed wojną, mówimy o odwiedzie Rzeczypospolitej, pamięć powstań narodowych włączono do wychowania młodego pokolenia. To był bardzo ważny element wychowania. Uczono oczywiście już tego patriotyzmu bardziej dojrzałego, pracy dla państwa, ale po to, żeby można było pracować dla państwa, trzeba było najpierw to państwo obronić, a jeszcze wcześniej odzyskać. Czyli powstania narodowe miały te cechy kształtować właśnie tej ofiarności dla ojczyzny. No natomiast w Polsce Ludowej to była taka dziwna sytuacja, że powstania na nieszczęście były wszystkie przeciwko Rosji. No nie dało się tego inaczej opisać. Może poza powstaniem wielkopolskim
zwycięskim zapominamy o tym.
No jeszcze 40 Wiosna Ludów, no tak. W związku z tym marginalizowano te powstania. Właściwie był to troszkę taki takie piąte koło uwozu, nie bardzo wiadomo było, co z tym zrobić. Pominąć nie można, bo to nie jest trylogia, jak swego czasu powiedziano, fałszerstwo historii, na kilka lat w ogóle wycofano, nie drukowano tego, bo to nie jedna książka. Tego było za dużo, to była cała pamięć pokoleń. To była pamięć pięciu pokoleń przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tego nie można tak dekretem zlikwidować. No więc dlatego marginalizowano i zawsze było tak, no było powstanie. No słusznie, no może tak, ono było przeciwko carowi, ale, prawda, ale nie odwołano się do ludu, popełniano błędy, było szlacheckie, było, źli ludzie dochodzili do władzy i tak starano się jednocześnie deprecjonować tą pamięć. Było, no ale jednocześnie popatrzcie, jakie błędy popełniano.
My narzekamy na powstania, a lud zrozumiał, co to znaczy, prawda, i dzięki powstaniom bolszewików przepędził, prawda, aż Hedy za zbrócz.
Rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków mamy. Tylko wielka prośba o przyciszenie radia, dobrze? Gdyby się udało.
A tak, oczywiście. Tak, jestem przygotowany.
No, jest pan już na antenie, witamy.
Tak, już. Aha, no dobra, bardzo się cieszę. Kłaniam się wicem, że niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam profesorów, ojca prowadzącego. No,
kto
temat
wita?
Bardzo wspaniały. Bardzo no, interesują mnie takie postacie historyczne. Wielcy ludzie jak Romuald Traugut, Stefan Okrzeja, no, jeżeli chodzi o generała Sowińskiego, jednej nodze o Polskę, tylko przykre jest, że nie wzorują się nasi politycy właśnie na jakichś postaciach i nie dbają tak o Polskę jak ci nasi poprzednicy. Tak, no wiedza u panów profesorów jest bardzo wysoko obszerna i miło się słucham. Ale chciałbym właśnie pytać panów profesorów, może panowie profesorzy słyszeli o postawie świętej pamięci generała Romualda Traugutta, jaki był oczywiście taki, miał swój honor, ambicje, słyszy mnie ojciec?
Słyszymy pana, słyszymy.
Bardzo się cieszę.
Tylko jakie imię właśnie pana jeszcze można poznać?
Proszę,
imię
Kazimierz. Kazimierz, właśnie, tak, przepraszam bardzo, upiło mi uwadze swoje imię. No i oczywiście rozmawiałem z pewnym panem, którym, jak pracowałem jeszcze, to żeśmy rozmawiali o różnych sprawach polskich, bardzo konkretnych sprawach, no i oczywiście między innymi o generale Romualdzie Traugutcie. No i właśnie ten pan mi opowiedział, jaka postawa była twarda wobec cara ze strony generała Romualda Traugutta. I on mi opowiadał taką rzecz, że kiedy generał Romuald Traugut był aresztowany i siedział w więzieniu i już miał być u schyłku stracenia, podpowiedział tak jak gdyby nakłaniał generała Romualda, żeby zwrócił się do cara o ułaskawienie. A Romuald Traugut powiedział taki krótki, taki wierszyk, taki może nie wierszyk, ale o swojej postawie. W rodzaju wierszyka to był rymowany, ten pan mi mówił. I oczywiście ja jego zapomniałem. Ja mogę tylko opowiedzieć, na czym to polegało, że ten pan zwrócił się do pana generała, jeżeli chodzi o tego więzienia, który pilnował Romualda Traugutta, ale pan generał Romuald Traugut odpowiedział jemu, że on nie będzie ulegał carowi, tak coś w tym rodzaju teraz opowiadam, że on nie będzie ulegał carowi, ale car i nie będzie się jemu kłaniał, ale car powinien się ukłonić jak gdyby generałowi Romualdowi Traugutowi. I właśnie ten pan nie żyje, a ja oczywiście, no cóż, zapomniałem ten właśnie tą postawę, ten wierszyk taki, a to był wspaniała, to była wspaniała
może,
rzecz.
Może się kiedyś przypomni. Może,
panowie w tej swojej wiedzy może coś słyszeli na ten temat.
Dobrze, już
widzę, że dużo się opowiada, ale uważam, że może coś panowie tak profesor...
No tak, zobaczymy, chyba raczej to nie
wierszyka
ma...
Wierszyka nie pamiętamy.
Tak. Nie ma udokumentowanego tego wiersza, czy wierszyka, ale możemy przypuszczać, na pewno Romuald Traugut był w takim postaci, był też dumnym człowiekiem, no i honorowym oczywiście, i chyba tam nie żebrałby zbytnio o łaski. Zresztą wiedział, że nic nie wskóra, bo wiadomo było, kim on był.
Ojcze Januszu, jeśli idzie o Trauguta, zostawmy to, to wymagałoby jakichś dodatkowych źródeł. Natomiast mogę powiedzieć o innym wspaniałym 19-letnim chłopaku, Leonie Frankowskim, który był komisarzem powstania styczniowego w Lubelskiem, któremu podlegał jedyny doktor teologii, ksiądz Kazimierz Sosnowski, prawda, w Lublinie. I ten chłopak, gdy go prowadzono na stracenie tutaj koło dzisiaj budynków OMCS-u, gdy matka załatwiła jemu uwolnienie od kary śmierci, jeśli przyrzeknie, że nie będzie więcej z miatierzą, z buntem się wiązał. I matka stała przy koszarach świętokrzyskich z ojcem w dzisiejszy kul, budynek kulu. On przechodzi, matka mówi, będziesz wolny, przyrzeknij. On powiedział, matko, ojcze, kocham was bardzo, ale polskie kocham bardziej. I poszedł na śmierć.
Właśnie, a sama forma egzekucji. Tak było czynione przez Rosjan, że wieszano to tego typu więźniów skazanych?
Haniebne dla wojskowego.
Wojskowego właśnie. Czy też była forma rozstrzeliwania? Nie, była, tylko że nie zastosowali.
To znaczy oficerów, jeżeli nie byli oskarżeni o zdradę, a o inne przestępstwa, to rozstrzeliwano. Tutaj traktowano oficerów byłych carskich, którzy przystąpili do powstania jako zdrajców. Ale generalnie... Jeśli nie wzięli urlopu. Ale generalnie była taka zasada w Rosji carskiej stosowana aż niemal do samego schyłku wieku XIX, że były publiczne egzekucje. Już potępiane w Europie, mówiono, że to jest w ogóle nieludzkie i że to jest barbarzyństwo, ale zwłaszcza tych, którzy byli oskarżeni o zamachy bombowe na carów. No i oczywiście polską jumiatierz, polskie bunty. Często publicznie wieszano, żeby z jednej strony pokazać potęgę i mściwą dłoń władzy, a z drugiej właśnie to, co pan profesor mówił, żeby zohydzić, żeby pokazać tą haniebną śmierć na szubienicy. Co do tych 5 skazanych, prawda, członków rządu narodowego, to były w Rosji głosy w otoczeniu cara, żeby ułaskawić, żeby raczej wysłać na 25 czy tam ileś lat katordzi. I to Aleksander II powiedział, że nie ma mowy o takich, że musi być kara zdecydowana i twarda. Był to car, który przez niektórych historyków jest uważany, że przez większość za ostatniego wielkiego cara rosyjskiego, bo potem już były miernoty, Aleksander III, już Mikołaj II, który już był zupełną miernotą. Ale był to car, który w swojej wielkości, bo niewątpliwie miał różne pomysły, które mogły Rosję nawet uzdrowić być może, był carem niezwykle zmiennym. On potrafił z jednej strony dawać Polakom wielkie obietnice i nawet już zacząć je realizować, a potem, kiedy był urażony na Polaków, być niesłychanie mściwym na wzór Mikołaja I. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tą carską mściwością, odrzuceniem wszelkich głosów, że to może Polakom da męczenników, że może nie warto, że lepiej ich zesłać, w zapomnieniu umrą. Nie. Ocalał tylko jeden członek rządu, Jankowski, który dożył
rządu, bo on był tylko urzędnikiem.
Tak, no, ale ocalał i dożył jeszcze tuż przed I wojną światową, zmarł, a zapisał się tym w historii, nie tylko tym, że był ostatnim żyjącym, ale dał okazję Józefowi Piłsudskiemu, temu, który potem wyjdzie w legiony niebawem, z legionami wyjdzie na front, do okazję do wygłoszenia mowy pogrzebowej, która była tak podobno wstrząsająca i poruszająca tłum, że późniejszy biskup, wtedy ksiądz Bandurski, nie, wtedy już był chyba biskupem, przepraszam, biskupem, oczywiście, biskup Bandurski powiedział tak, po takiej przemowie nic już nie wypada, tylko iść w pole.
Tak. No zresztą Józefa Piłsudskiego to powstanie ciągle było w poświadomości. On się urodził rok po zakończeniu, tak, po upadku powstania.
On się urodził w 67 roku, czyli w 3 lata po upadku powstania. Tak. Natomiast był ściśle związany z powstaniem nie tylko tradycją, ale też i postacią ojca, który był komisarzem powstańczym, który był ścigany przez władzę przez pewien czas. No i sam Piłsudski później wstąpi na tą drogę, tylko że wybierze socjalizm, no bo wtedy zdaje się.
Wysiądzie na przystanku niepodległości.
Tak, ale wtedy akurat, kiedy wybierał socjalizm, nie było innej drogi do niepodległości, no i wybrał to.
Zresztą ten PPS to potem troszeczkę reaktywował, prawda? Zmienił się. Już ten, który on wysiadał, był inny niż ten walczący jeszcze. Tak nie, się
oczywiście,
wydaje. Nie,
to też ewoluowało, tak. Też ewoluowało i było wielu pięknych przykładów działaczy niepodległościowych z nurtu socjalistycznego. To nie jest ten socjalizm, do którego myśmy przywykli, tak. No, jakby z oglądu dzisiejszego czy niedawnego.
W Magdalence postanowiono, że nie będzie żadnych stronic przedwojennych i nie będzie PPS-u. I nie będzie PPS-u.
No tak, tutaj, a to było PPS, nie Działkowskiego, Balickiego, tak. Piłsudskiego, no. A nie PPS-u.
Żadnych stronic, Stronnictwa Narodowego, Chrześcijańskiej Demokracji. Dokładnie. I PPS-u nie. I stracili to, co kiedyś mieli...
Cennego.
Mieli firmowym było, prawda?
Ale prawdopodobnie nie chcieli do tego nawiązywać z bardzo oczywistych względów. Tak. Nie zamierzali tego
Powiedziano, że trzeba oprzeć to na korzeniu dawnych dzieci komunistów, bo którzy będą rozumieli, jakie trudy przeszli ich rodzice i będą nowoczesnymi z ludzką twarzą socjalistami.
Śmieszne dialogi w Magdalence, gdzieś tam opis ostatnio słyszeliśmy, że, prawda, że to była batalia stoczona, jakiś opowiadał, bo Kiszczak Zdrowie Jaruzelskiego, na to odparował od razu Michnik Zdrowie Sacharowa, nie? I to była walka na toasty.
No, toastami można walczyć, ale to nie jest walka taka, o jaką nam chodziło.
Ojcze, czy można jeszcze powiedzieć właśnie waga Traugutta. Mało kto wie, że istnieje, Bractwo Szkół imienia Traugutta. Istnieje takie bractwo założone w 2006 roku w Mrozach pod Warszawą, które organizuje następne zjazdy. Będzie następny zjazd bodajże w przyszłym roku, jeśli się nie mylę, będzie 10. już zjazd. Zjazdy Bractwa i szkół imienia Traugutta.
Tak, jeśli chodzi o państwo, to tak za bardzo nie jest rozpieszczona ta postać, bo nie widzę dużo monet na przykład. Było tylko takie marne 20 zł, pamiętacie?
No tak.
Panowie, ono się tak plątało, bo to było nic nie warte, takie rzucało się tam gdzieś te reszty. Natomiast mało jakichś monet uroczystych, chyba nie przypominam sobie za bardzo, czy jakichś tam litografii. Szkół trochę jest.
To się prywatnie robi właśnie te bractwa, czy te szkoły powstają.
A szkoda.
Jak grzyby po deszczu. Tych szkół jest bardzo dużo, że dzisiaj nawet trudno je zliczyć. I te bractwo temu patronuje od pierwszego zjazdu w Mrozach do zjazdu lubelskiego tak samo i do przyszłego zjazdu, który ma się odbyć.
To pana łączy z tymi bractwami, panie profesorze?
No co łączy? Ja dopiero odkryłem to, bo nie wiedziałem. Dzisiaj jadąc dzwoniłem właśnie do Mrozów, do pani dyrektor tamtego gimnazjum i dowiedziałem się trochę więcej i jeszcze będę, bo to jest zjawisko społeczne, ciekawe. Państwo milczy, rząd milczy, tak. Parlament, Sejm milczy, nawet negatywny, a tutaj to się oddzielnie robi.
Były senator zauważył.
No, ale to jest pamięć pokoleń, jak mówię, to nie da się tego zlikwidować nawet dekretem najbardziej dyktatorskiej władzy, a co dopiero w naszej sytuacji, w naszym kraju. Przypominam, że przez 50 lat ponad przechowa się tradycja bardzo silna i pamięć powstańcza w warunkach jeszcze zaborów po roku 64. Przecież jakie były represje? Wykreślono wszystko z podręczników. Nic nie można było przeczytać. Literatura była zakazana w zaborze rosyjskim na temat tego powstania. Wszystkich powstań. I co się dzieje w czasie I wojny światowej? Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Warszawy zaczyna się upamiętnianie tego i staje krzyż na Cytadeli w miejscu stracenia Romualda Traugutta. Likwiduje się pomnik generałów wiernych carowi Mikołajowi I wzniesiony w Warszawie dla uczczenia tych,
Sobor
którzy...
Sobór na Placu Saskim się rozbiera.
No, a to nie, powiedzmy, nie było związane z czynem powstańczym. Natomiast te dwa powstania natychmiast odżywają w pamięci i potem już ta pamięć trwa, jest włączona do tego panteonu narodowego w pełnej krasie, no i później ma jeszcze swoje problemy w PRL-u, ale już na pewno nigdy nie niknie, nie ginie, rozwija się. No i dzisiaj mamy to samo zjawisko, że trwa, że można nie obchodzić, może nie być oficjalnych obchodów, ale przecież państwo jest dziełem obywateli. Państwo jest takie, jacy są obywatele. Jeżeli obywatele pamiętają, to i de facto państwo pamięta, chociaż nawet władza może nie pamiętać.
I szkoła będzie, prawda, taka Traugutta artysta odpowiednio kształtować społeczność w ten sposób.
I patriotyzm Romualda Trauguta. Rozmawiamy jeszcze z naszymi słuchaczami. Trwają rozmowy niedokończone. Goście to pan profesor Ryszard Bender i pan profesor Janusz Odziemkowski, a my odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Powiedzcie na temat powstania styczniowego.
Witam serdecznie. Jakie pana imię i skąd telefon?
Z Olsztyna, Henryk Kazimierz.
Panie Henryku, tylko proszę radio wyciszyć, bo gdzieś w tle słyszę. To nam będzie wszystko...
Dobrze.
No słyszymy, że jest.
Już rozłączyłem.
Dobra. Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja jestem prawnukiem powstańca styczniowego, prawda? I wiele ostatnio czasu poświęcam na badanie tych spraw, prawda? Byłem, no jeździłem na Białorusi, byłem dwukrotnie w takim centralnym archiwum w Lubińsku, byłem w Lidzie, bo chciałbym zaznaczyć, bo tutaj panowie profesorowie mówią o powstaniu, ale praktycznie skupiają się tylko na tej części tak zwanego Królestwa Kongresowego, prawda? A jest wiadome nie wszystkim, bo tak nas w szkole byle jak uczyli, prawda? Że powstanie obejmowało całe terytorium praktycznie ziem pierwszej Rzeczpospolitej. Najbardziej wysuniętym powstaniem, oddziałem powstańczym, na przykład na północ, no to był oddział hrabiego Platera w okolicach Dyneburga, prawda? Mój pradziadek był powstańcem styczniowym w powiecie orszańskim, czyli bardzo blisko już tam praktycznie pod Dniepr, a na tym, z tego co ja wiem, na tym terenie to było wiele partii powstańczych. Mogę mieć dowódców, na przykład Zwiezdowski, Chyrniewicz, ksiądz Bugienin, Stanisławowicz, Antypa, Mancewicz, Korsak, Drozdowski. Drozdowski to jest nawet kuzyn mojego dziadka, mojego pradziadka. I tyle tylko, że przez sytuacja tam była troszeczkę inna, bo jak powstanie wybuchło, to wojska carskie pierw robiły czystkę na tych tak zwanych ziemiach zabranych, czyli na wschodzie, a dopiero później, jak to wszystko zaplecze, że tak powiem, było przygotowane, żeby te ciągi komunikacyjne nie były przerywane, zabrali się za kongresówkę. Ale ważną też jest sprawą sam udział i struktura narodowa i społeczna tych powstańców, bo tam na wschodzie praktycznie katolikami byli tylko szlachta, czy szlachta zagrodowa, czy szlachta dworska i tylko oni właściwie byli powstańcami, bo chłopstwo było prawosławne. I były takie, oni nawet byli wynagradzani po jakichś takich potyczkach, kiedy te oddziały powstańcze były rozpraszane, to oni wyłapywali tych pojedynczych powstańców, oddawali w ręce żołnierzy rosyjskich i dostawali za to nagrody. Byłem, tak jak mówiłem, w Mińsku, siedziałem 2 tygodnie, szukałem różnych informacji o mojej rodzinie, ale trafiałem na przykład na wiele raportów popów prawosławnych, którzy tam raportowali, donosili na Polaków, na powstańców. Widziałem, czytałem raporty rabinów, do jakichś tam policmajstrów, prawda? I to tak to było. No, trzeba też powiedzieć, bo Traugut jest bohaterem, jest kandydatem na ołtarze, jak najbardziej, może mu się to należy, ale nie można pomijać udziału wszystkich innych, bo przecież wiadomo jest, że około 40 tysięcy ludzi z Polski i z tych terenów zabranych było zesłanych na Syberię, prawda? No, między innymi mój pradziadek dostał 12 lat i tam pojechał ze swoją żoną, która była w ciąży, a mój dziadek urodził się w guberni Symbirskiej, jak przejściowo to była Ulianowska, nad Wołgą, no bo małżonka pradziadka była w ciąży i tam się urodziło to dziecko, prawda, w drodze na Syberię. I też ta struktura społeczna była różna, bo właśnie tam na wschodzie większość to była młodzież szlachecka, natomiast tutaj w Królestwie Kongresowym część było szlachty, ale dużo było młodzieży takiej akademickiej, no bo duża część tej młodzieży uciekała przed tą sławetną branką, prawda? Czy nawet ci, co do branki byli wzięci, to później w czasie transportu uciekali i włączali się do powstania, ale dużo było młodzieży rzemieślniczej, I również chłopskiej, prawda? No, ważną właśnie sprawą też jest sprawa Kościoła katolickiego, bo właśnie tam, gdzie Kościół katolicki, jak na tych terenach centralnych dominował, no nie było problemu, prawda? Natomiast na wschodzie, tak jak wcześniej mówiłem, to ci duchowni innych wyznań no byli...
No tak, to były takie historie, zresztą my tutaj panowie profesorowie o tym mówili, wspominali. Dziękuję panu za przypomnienie i oczywiście każdy jest ważny, każdy się liczy, bo walczył, bo oddał swoje życie, czy cierpiał, natomiast no...
Zajmujemy się jedną postacią.
Tak, bo postać ta jest no nie tuzinkowa, co tu mi powiedzieć, no, wódz jest jeden zawsze, prawda? Więc tak samo i w tym wypadku Romuald Traugut no, wziął na siebie tą
odpowiedzialność tak. Za powstanie tam koło Dyneburga.
Tak, także i tam. Ale ciekawie, że dobrze pan szuka, prawda? Tak, tak, ma, to tak, jest tak. Też właśnie to budzenie bardzo pamięci.
Cenne, tak.
I nawet pradziadek mnie interesuje i ciekawe odkrycia też pan zauważył. Panie profesorze, jeszcze jakieś myśli, tak? No. Odbieramy kolejny telefon w takim razie. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie i mamy kolejny głos. Słuchamy Radio Maryja.
Mówi Ewa z Gliwic.
Witam pani.
Chciałam potwierdzić to, co panowie profesorowie mówią, że wielkim szacunkiem i opieką państwa byli objęci weterani powstania styczniowego, bo mój ojciec świętej pamięci opowiadał, jaką chłopa, który chodził do Jarosławia nad Sanem do szkoły, że tam właśnie w Jarosławiu mieszkał powstaniec styczniowy i właśnie miał mundur. Miał rentę, mieszkał tam przy jakiejś rodzinie, wynajmował pokój i z tą wyżywienie miał przy tej rodzinie za tą rentę. I właśnie szokiem dla niego jako małego chłopca było, że generałowie czy pułkownikowie, którzy była przed wojną jednostka w Jarosławiu, salutowali mu. No i później się zapytał nauczyciela w szkole. On mówi, że dekret właśnie był marszałka Piłsudskiego, że honory wojskowe wszyscy muszą oddawać weteranom powstania styczniowego, bo mówi, gdyby dekret. Nie oni, to byśmy nie byli Polską.
No tak, no właśnie. Dziękuję pani Ewo za to przypomnienie. Pozdrawiamy serdecznie. I tu mamy też odpowiedź, dlaczego warto, tak zwana polityka, mówimy historyczna, prawda, czy to historyczne patrzenie warto kultywować. To była lekcja, to było przygotowanie i jasna odpowiedź. Gdyby nie oni, nie mielibyśmy Polski.
Tak jest.
Rok 1918.
To znaczy, nawet jeżeli byśmy mieli Polskę, dzisiaj byłaby ona zupełnie inna i prawdopodobnie bylibyśmy małym państwem, małym narodem, bo gdybyśmy w 20 roku nie zatrzymali tej nawały bolszewickiej, to inteligencja prawdopodobnie w większości byłaby albo wymordowana, albo zrusyfikowana. Wielu by wyemigrowało, tych najaktywniejszych i najbardziej wartościowych ludzi zagrożonych przez nową władzę, a reszty by dotknęły wszystkie zbrodnie stalinowskie, nie w roku 45, 6 czy 8, ale już w roku 20, i to by trwało dwa pokolenia, a nie tylko 10 lat, więc straty były nieporównywalnie większe.
Dzisiaj mamy inne metody, mianowicie demograficzne, sprowadzanie naszego narodu połowy populacji. Pamiętam, jak prymas Wyszyński mówił, żeby utrzymać rolę, to trzeba byłoby mieć 80 milionów. Cieszyliśmy się, nie, że będzie niebawem 40, przekraczamy, mieliśmy przekroczyć kilkanaście lat temu, a teraz to jest spadek. Podobno nawet może spaść w połowie przyszłego wieku do poniżej 20 milionów. A plus emigracja, minus emigracja jeszcze dodatkowo.
Ciekawe, jak to będzie. Myślę, że przetrwają nagrania Radia Maryja, tych audycji, może właśnie gdzieś pra będą słuchiwać i mówić, oni już wtedy przewidywali to, co się teraz dzieje. Oby tak nie było, bo to nie chodzi o to. Po to jest historia, żeby nas uczyła. Tak. Prawda? Historia jest nauczycielką życia, ale bo nieraz są wrogowie tego typu inicjatyw, że na przykład teraz wspominamy żołnierzy wyklętych, czy lepiej mówić tych niezłomnych, prawda, bo to jest takie słowo lepsze. Czy wszelkiego rodzaju jakieś dobre spektakle, akademie, filmy, bo to jest to, jak ten właśnie powstaniec wtedy idący ulicą, ten chłopczyk czy ta dziewczynka zainteresowała się. Pytała się nauczyciela w szkole, dlaczego tak jest, że mu salutuje starszy stopniu, bo jakiś generał.
Dzieci wiedziały już tej samej rzeczy.
Wiedziały, może ktoś nie wiedział.
Tak, to już nawet w pierwszej klasie, ja mam tylko tu pierwszą klasę przedwojenną, prawda, to, widząc to wiedziałem, prawda, dlatego.
Dlaczego pan profesor wiadomo. Tutaj cechy ujawniał już od samego początku. Swojego takiego błysku historycznego też i zainteresowania.
To i dzisiaj by było, gdyby rzeczywiście nie tłamszono tego. Przez nadgorliwość, wykazanie, nawet ci sąsiedzi tego nie lubią. W setną rocznicę Powstania Styczniowego wiedziano, jak dla Polaków to jest ważne, przymknięto tam na Kremlu oczy trochę na to i prawie w każdej gminie obchodzono rocznicę Powstania Styczniowego. A teraz nadgorliwość, ażeby nic nie urazić. Prawda? To jest taka wasalna polityka błędna zupełnie i niehonorowa i nieskuteczna.
No właśnie. Ja myślę, że to nawet nie może, pewnie pan profesor ma racji tutaj sporo, tylko ja bym to raczej wiązał może z generalnym trendem w ogóle w polityce teraz na świecie i w Europie, że wszystko było bardzo wygładzone, żeby nie było nic powiedziane ani złego, ani i dobrego, żeby to było takie szare. Tak jak się dzisiaj mówi, nie ma dobra, nie ma zła, jest taka jakaś pewna przeciętność. Dlaczego mówimy ciągle, że ktoś jest dobry albo zły? Nie, on jest dobry inaczej, jak się mówi. Zły, dobry inaczej. To jest taki relatywizm, który się wkrada również i do polityki. I nawet nie sądzę, żeby to było naszym szczególnym tutaj wyróżnikiem w Europie. Myślę, że w polityce każdego kraju
dzisiaj to widzimy. Ale w odniesieniu do powstania styczniowego, prawda, i zupełnie odwracania się od tego, nawet lękania się, że ta rocznica przeszkodzi w należytym układzie relacji wzajemnych, że może i na Zachodzie nie chcą, żeby to wspominać, tych naszych powstań. Także to uważam, że to jest błędne.
Panie profesorze, dzisiaj szczycimy się tym i obchodzimy co roku, i to trzeba powiedzieć naprawdę godnie, święto Wojska Polskiego 15 sierpnia roku na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. A ja pamiętam, bo pracowałem wtedy w MON-ie w latach 90., kiedy dyskutowano nad nowym świętem Wojska Polskiego. Bo wtedy było wcześniej święto Lenino, prawda? Tak. To było święto październikowe.
To zrobiono w rok po tak zwanym wyzwoleniu, czyli uciemiężeniu, bo jeszcze w 1945 roku przysyłał Stalin gratulacje na święto niepodległości.
Jeszcze 3 maja obchodzono.
Jeszcze w
1945 roku.
Tylko żebyśmy...
Ale wracając do tego, to pamiętam, że w końcu były gremia, w których ja też uczestniczyłem z racji wtedy swoich funkcji w MON-ie, dyskutujące nad tym, jakie wybrać święto nowe. I oczywiście dla nas, dla tych młodszych, no i tych powiedzmy cywilów,
dzień
no
pobiedzy.
Było oczywiste, no, że najlepiej pasuje nam 15 sierpnia. Jakaż była potężna opozycja.
Że 8 maja, prawda, czy 9?
Nie. To jeszcze bym jakoś zrozumiał. No, druga wojna światowa, chociaż nie zwycięska dla nas, no ale dla, jeżeli ktoś uważa, że zwycięska, no to jest to jakiś powód, żeby świętować.
Niech pani mówi, że 17 września.
No nie, aż tak to nie.
Co
proponowano? I to bardzo silna była taka wojskowa propozycja generalska, czy wyższych oficerów.
Lata 90. jeszcze.
Nie.
No.
Grunwald.
A Grunwald.
Grunwald, 15 wiek. Pytanie dlaczego? Odpowiedź była taka. No bo to już nikogo nie urazi. To już jest tak daleko, że nikt nie będzie miał zakon do nas pretensji.
Zakon Krzyżacki jeszcze istnieje, jest wielkim mistrzem.
Wiemy tak, ale to jest... Wiemy, tak, ale to już jest teraz jest antykrzyżacki, prawda? Propolski, bo przeciwstawia się temu, który zlikwidował ten zakon.
Panowie profesorowie, powoli zbieramy teraz te nasze wszystkie fragmenty myśli, żeby taką wyjść z jakąś tutaj konkretną puentą. A więc Romuald Traugut, religijność i patriotyzm tego człowieka bez wątpienia była, istniała, zaowocowała, to go ukształtowało, a więc wiara i prawda, i wiara, można powiedzieć, i tutaj ojczyzna, więc Bóg, honor, ojczyzna, tego się nie da rozerwać. Próbowano zostawiać honor i ojczyznę, bo pamiętam, gdzieś jeszcze w szkole podstawowej taka jakaś była wystawka i ten honor i ojczyznę, to tak wyglądało, prawda, jakby no, no bez sensu. Jednak jest to tradycja, ale jest to też pewien tutaj przekaz bardzo mocny, kulturowy. To, co w tych latach niewoli było tak jasno wyznaczone, że Rosjanin to prawosławny, Polak katolik, prawda? Niemiec protestant. I to też potem się rodziło, przekuwało nam myślenie.
Znaczy w wieku XIX, kiedy byliśmy rozerwani między trzy mocarstwa, w tym dwa innowiercze, rosyjskie prawosławie i protestantyzm pruski, wiara była wyróżnikiem, tak jak tutaj słusznie ojciec powiedział, wyróżnikiem narodowości i jednocześnie przyznawanie się do katolicyzmu było też określeniem często narodowości, zwłaszcza na terenach mieszanych. Ono nie zupełnie odpowiadało prawdzie, bo na przykład była spora grupa Polaków, czy uważających się za Polaków, również wyznania prawosławnego, no, z różnych względów byli oni prawosławnymi. Ale niewątpliwie wiara, Kościół były tym elementem łączącym Polaków i pomagającym przetrwać. To była ta łączność, to była ta świadomość inności, odrębności, która nie pozwoliła tak łatwo roztapiać się w tej masie zaborcy. Gdybyśmy byli narodem prawosławnym, na przykład gdyby, prawda, Cyril Metody zaprowadzili chrześcijaństwo nieco wcześniej w Polsce i w związku z tym bylibyśmy krajem chrystianizowanym z Bizancjum, to gdyby historia dalej potoczyła się tak, jak się potoczyła i byśmy byli narodem prawosławnym, to prawdopodobnie znacznie większe straty ponieślibyśmy narodowościowe na skutek zlania się z tą masą rosyjską, białoruską, ukraińską, bo nie byłoby tej bariery, takiej nie byłoby różnicy, tego, tej różnicy.
Tak. Tak, i to Ukraina, Białoruś i Moskwa.
Spójrzmy, mamy naukę pewną, czym to się mogło skończyć. Na dzisiejszą Ukrainę spójrzmy, no dzisiaj jest na ustach wszystkich. Gdzie się zachował duch ukraiński najmocniej? Czy odrębność? Tam, gdzie była Unia. Czyli unici, tak. Prawosławni, którzy uznali zwierzchnictwo Ojca Świętego, a więc stali się częścią Kościoła katolickiego, zachowując wszystkie zewnętrzne przejawy, prawda, cercie, prawda, liturgia i tak dalej, ale już to samo wystarczało, żeby Ukraina się dzieliła w tym momencie na dwie bardzo wyraźne części. Tą część zachodnią, może na naszą nieszczęście trochę. Właśnie tą bardzo narodową i mocno przywiązaną do tradycji i tą część wschodnią, gdzie ta prawosławie pozwalało roztapiać ten żywioł rusiński, czy ukraiński w rosyjskim. No i dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Gdyby w Polsce było to samo, pewnie mechanizm byłby podobny. Nie ma tej bariery, nie ma tej inności. Nie ma kościoła, który ma swój, powiedzmy, ośrodek kierowniczy tak naprawdę poza Imperium Carskim, czyli to jest Rzym, niedosiągalny dla cara. A zatem kościół byłby szedł ręka w rękę z władzą państwową, prawdopodobnie, tak jak cerkiew prawosławna, i nie byłoby tego potężnego zaczynu, który ciągle gdzieś tam przypominał polskość, nie byłoby pamiątek tych wielu
kościołach. Poza tym myśmy otrzymali przez historię takie szczepionki odparniające. To znaczy, że możliwe jest istnienie narodu bez państwa.
I to jest możliwe.
Bardzo, bardzo jest wzmacniające, ponieważ nawet mogą państwo odebrać, naród przetrwa, jeżeli, i tutaj mamy odpowiedzi, dlaczego, jakie są warunki.
Ale jeśli będzie myślał o państwie.
No tak, cały czas będzie pragnął tego państwa.
Musi być coś, co pomaga utrzymać odrębność. Jeżeli nie ma religii, to już jest jeden ważny czynnik, który odpada. Zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie byli generalnie religijni i dla których to, co mówił ksiądz w kościele, było często święte. Bardziej święte od tego, co powiedział ktoś z miasta, jakiś agitator, który przyjechał, on był obcy. A tu mówi ksiądz proboszcz, jeżeli mówił dobrze dla władzy, to lud szedł za nim.
Zresztą co zintegrowało po tych czasach zaborów właśnie państwo polskie? No właśnie przede wszystkim religia. Czy nawet powojenne czasy. Jechali na te ziemie uzyskane, wyzyskane, jak to nazywali, odzyskane.
Księżmi ze swoimi
grupami. Ja pamiętam takie koło Szczecina na północy. Cała wieś ze wschodu ze swoim duszpasterzem. I on ich tam grzebał na tym nowym miejscu, nowe małżeństwa, dzieci chrzcił. Ale był autorytetem przewiezionym niejako z całością dobytku, prawda? Tak jak szły kozy, krowy, tak samo i duszpasterz
był. To było ciekawe właśnie, że tam ze swoim proboszczem przybywali, a nie osiedlali się tam najpierw, gdzie ten punkt z kościelnym,
tak,
prawda?
Ksiądz był tym głównym centrum, nie ten sołtys, który tam przez megafon krzyczał, tylko tu.
Tak, ojcze Januszu, drodzy słuchacze Radia Maryja, możemy tych analogii dużo odnajdywać i tutaj słuchacze nam pomagali, ale idzie o Traugutta, prawda? A więc ja zamiast tutaj coś tworzyć jakąś syntezę, pozwolę sobie odczytać to, co mówił jego dyrektor Wydziału Prasy, dyrektor u boku Traugutta, Stanisław Krzemiński. W rozmowie z Traugutem buchała od niego gorąca, rozrzewniająca mistyka, w której Bóg, Polska, wiara w duszach ludzkich, konieczność zmartwychwstania politycznego i przeznaczenia świata wraz z tajemnicą odkupienia na krzyżu, wszystko spływało w jedno wielkie słońce, dziś chmurami zakryte. Ale rzeczywiste, dla okazania swej mocy, potrzebujące tylko czasu, tylko starcia się potęg wrogich między sobą, potrzebujące tylko czasu, tylko starcia się tych potęg między sobą dla odzyskania niepodległości. Nadzwyczajna pobożność tego kościuszkowskiego, jeśli nie wyższego jeszcze uczuciowo serca. Pamiętajmy, że Kościuszko był postacią na miarę Herosa, prawda, dla wszystkich Polaków. Patrz, Kościuszko na nas z nieba, prawda, śpiewano. A tutaj nadzwyczajna pobożność tego kościuszkowskiego, jeśli nie wyższego jeszcze uczuciowością serca, życie ascetyczne, wyzbycie się wszelkiego egoizmu, gotowość pójścia na ofiarę, niejako rzucenie się już w stos ofiarny, nadawały indywidualności mistyka charakter jakoby ofiarny. I tę ofiarę Traugutt spełnił na stokach Cytadeli, ponosząc śmierć na szafocie.
Czy jeszcze coś, panie profesorze?
Myślę, że chyba, że trzeba byłoby jeszcze...
Nie, już, jakieś... bo czas się
tak,
wypełnia,
to już,
więc żegnamy się.
Bo chodzi właśnie o Traugutta, tu, żebyśmy skupili, nie zgubili jego, prawda, tej heroicznej, prawda, i
no postaci, i może się tutaj tutaj ruszy ta myśl tej beatyfikacji, bo to byłoby bardzo też ważne połączenie człowieka zdanego jako wzór też przez Kościół i bohatera narodowego, historycznego.
Tak, tak jest. I to już, drodzy słuchacze, było przed wojną poruszane i bardzo rozwijane przez ojca Jarzębowskiego, który był nauczycielem historii u Marianów w tym świetnym liceum na Bielanach. I później, gdy on wyemigrował, czasy PRL-u, i tutaj wtedy te jego myśl przed jego śmiercią już nawet i po śmierci kontynuował ksiądz Stanisław Mystkowski, proboszcz kościoła świętego Jakuba tutaj na placu Narutowicza dzisiaj w Warszawie. Zabiegał bardzo o to,
I tutaj powiem, że kiedyś otrzymałem telegram, w którym prosi mnie o przybycie, bo dowiedział się, że Traugutem jakiś młody doktor wtedy w Lublinie w katolickim uniwersytecie się zajmuje. Przybyłem i zaczął od pierwszej rzeczy przed obiadem. Pomódlmy się, ja myślałem, że no, żeby
w jedzeniem,
tak właśnie, a on nie, i tylko o to, żeby jak najszybciej nastąpiła beatyfikacja Traugutta, żeby nikt inny go nie wyprzedził nawet. Oto ja wtedy się wstrzymałem. Mówię, nie jestem teologiem, chyba do świętości nie trzeba wybierać bliższych i dalszych. Natomiast ksiądz Jarzębowski uzyskał możliwość zaakceptowania przez świętej pamięci prymasa wielkiego tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego modlitwy o beatyfikację, która została zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną Warszawską 5 czerwca 1974.
I ta możliwość wraca, i ta możliwość jest, więc trzeba po prostu się modlić o to i też no, czekamy wtedy na cud. Który jest i cały proces, który musi ruszyć, bo to są specjalne tutaj.
Tu trzeba strukturę stworzyć. No trudno mówić, że jakiś zakon, żeby.
Nie, pierw musi być zainteresowanie właśnie tą sprawą przez ludzi. Tak się rodzi właśnie zainteresowanie kulta po tym innym.
Powinno powstać jakieś gremium, które z poparciem tutaj możliwości i radia tę myśl jeszcze spotęguje i doprowadzi do.
Myślę, że dzisiaj była kolejna cegiełka w tym temacie. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Janusz Odziemkowski, UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, i pan profesor Ryszard Bender, no już na kulu. Nieobecny cały.
Ale to stale jest się profesorem tego uniwersytetu, którym się zostało profesorem.
Kul, oczywiście, tak specjalnie. I Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pan jest tutaj nas też naszym wykładowcą. Dziękuję bardzo za rozmowy.
My dziękujemy, ojcze, dziękujemy, drodzy słuchacze, za wytrzymałość w dyskusji.
Tak, i dziękujemy państwu za telefony. Ja zakończę modlitwą właśnie o beatyfikację Romualda Traugutta. Panie Jezu, Ty nauczyłeś nas prawdziwej miłości do Ojca, który jest w niebie, i do Ojczyzny Ziemskiej. Pozwól nam czcić sługę Twego Romualda, który życie swoje oddał, aby być dla nas znakiem wielkiej miłości Boga i Ojczyzny. Amen.